Przemówienie wygłoszone 5 lipca 1964 roku w Jeffersonville. Dzieło mistrzowskie. Skłońmy teraz nasze głowy do modlitwy. Podczas gdy nasze głowy i serca są skłonione przed Bogiem, chcę zapytać się, ilu z Was ma prośby, które miałbym wspomnieć przed Bogiem? Podnieście Waszą rękę. Trzymajcie teraz mocno tę prośbę w Waszym sercu, teraz podczas modlitwy. Panie Jezu, Ty niewyczerpane źródło życia, przeniknij nas dzisiaj. Panie, i oczyść nas od wszelkiej niewiary i wszelkiego grzechu, byśmy mogli ostać się teraz w Twojej obecności. Wiemy, że są potrzeby między nami. Jesteśmy także sobie świadomi, że jesteśmy grzesznikami, niegodnymi żadnego błogosławieństwa. Jednak, gdy myślimy o tym, że On przyszedł i wziął nasze grzechy na siebie, jeżeli więc Jego krew jest tutaj, to nie jesteśmy to więcej my, którzy stoimy w obecności Bożej. Wtedy jest to On, to jest tylko nasz głos przez Jego krew. Jego krew mówi dla nas. O Boże, tak oczyść nasze serca z grzechu i niewiary. Poślij nam, za czym pragną nasze serca, gdyż mamy rzeczywiście pragnienie Tobie służyć. Wszystko to, co nas spotyka i osłabia, cierpienia i wszystkie rzeczy tego świata, które czasami zostają nam nałożone, są na to tutaj, by doprowadzić nas do doskonałości. Stoi napisane i przez to On daje nam wiedzieć. Niech Wam nie będą dziwne te doświadczenia, które na Was przychodzą. 1 list Piotra 4,12. One służą nam tylko ku dobremu, by nas uczynić doskonałymi i przyprowadzić do właściwego stanowiska. Dziękujemy Ci za te wielkie pustynie doświadczenia, przez które sprawiedliwi będą przekształtowani w świętych. W żadnym wypadku nie chcemy czynić coś niezgodnego z Twoją wolą, lecz modlić się, Ojcze, żebyśmy przez to wszystko przyszli bliżej Ciebie. I choć ten ciężar będzie tak ciężki, że nie będziemy mogli dalej iść, wtedy podniesiemy nasze ręce i zawołamy do Ciebie, naszego Ojca. Wysłuchaj nas wtedy z nieba, Panie. Uzdrów nas. Uczyń nas zdrowymi dla Królestwa Bożego. Panie, błogosław dzisiaj Twoje słowo. Twoje słowo jest prawdą. Jesteśmy teraz zgromadzeni tutaj w kaplicy i modlimy się z bratem Neville, bratem Capps, bratem Collins i pozostałymi kaznodziejami za zarząd i diakonów, za ogół słuchaczy i za wszystkich, którzy są obcy w naszych bramach. Niechby ten dzień był tym, który będziemy długo wspominać, gdyż była tu Twoja obecność. Jesteśmy tutaj dzisiaj rano w wielkim oczekiwaniu, Panie. Na całkiem krótko zwołani razem. Uważamy, że stało się to w jakimś celu. Niechby Twój zamiar przyszedł do wykonania, gdyż prosimy o to w imieniu Jezusa, podczas gdy poddajemy się Tobie. Amen. To jest coś szczególnego być tutaj z Wami wszystkimi w tej przepełnionej kaplicy. Nie oczekiwałem tak wielu dzisiaj rano, ponieważ właściwie sam nie wiedziałem, czy tu będę. Właśnie wróciliśmy z Filadelfia i byłem przekonania, że muszę podróżować dalej do Arizony, by tam przeprowadzić pogrzeb mojego przyjaciela, Jimmy Moselly. On był kapitanem lotnictwa, drogim, bogobojnym człowiekiem, którego niedawno temu doprowadziłem do Chrystusa i należał do trzech braci Moselly. Jeden runął z samolotem w dół i był na miejscu zabity. Leżał około 10 godzin pomiędzy palącym się złomem, zanim można go było wydostać. On miał 28 lat, jego żona 26. Pozostawili troje małych dzieci, najstarsze ma 7 lat. To jest bardzo smutne. Potem, gdy go wydobyto, musiał być zaraz na drugi dzień pochowany i ja nie miałem możliwości być przy tym. Co miałem do powiedzenia, przekazałem to telegramem. Co byłbym powiedział na pogrzebie brata Moselly? Niektórych tych rzeczy nie możemy zrozumieć. Pomimo to dopuszcza on wszystko dla naszego dobra. Dzisiaj rano jesteśmy tutaj w służbie Pańskiej. Wiemy, że wierzymy Bogu. Wierzymy, że On wszystko wyprowadzi właściwie, bez względu na to, co to jest i jak się to okaże. Wiemy, że musi nam to służyć ku dobremu. To On obiecał, dlatego musi to tak po prostu być. Czasem nie rozumiemy tego, czasem będzie to bardzo trudne, a jednak wiemy, że to jest prawdziwe, gdyż Biblia mówi, że to jest prawdą. Biblia jest dla nas Bogiem w pisanej formie. Gdzieś musimy zakotwiczyć naszą wiarę. Jeśli jeden z nas będzie próbował mieć w życiu rezultaty i byłby multimilionerem, co moglibyśmy z tym począć? Raz musimy także dojść do końca naszej drogi życia i co nam to wtedy pomoże? Pieniądz jest środkiem płatniczym, lecz życia nie możecie tym wykupić. Bóg sam daje życie. Poznajemy, że jesteśmy tutaj jako negatyw. Jeśli istnieje negatyw, musi być również pozytyw. Nie może być negatywu bez pozytywu, gdyż pozytyw jest podstawą dla negatywu. To jest tak, jak gdy się robi zdjęcie jakiegoś przedmiotu. Musi być przedmiot, a światło musi trafić soczewkiem. W przeciwnym razie nie może powstać negatyw. Jeśli poznamy, że nasze życie tutaj jest negatywem, obrazem życia kogoś innego, wtedy wiemy także, że gdzieś istnieje pozytyw, który został trafiony światłem i tutaj na ziemi będzie tylko odzwierciedlony. My jesteśmy tylko odbiciem promieni, lecz ten rzeczywisty przedmiot znajduje się gdzieś indziej. Jeśli to tak nie jest, wtedy jestem najbardziej zwodniczym człowiekiem na świecie. Wtedy daremnie przeżyłem moje życie. Lecz ponad każdym cieniem zwątpienia wiem, że to istnieje i dlatego jesteśmy tutaj. Gdy widzę, że wy ludzie na krótkie zawiadomienie, czasem nawet na podstawie przypuszczenia, że tutaj będę, przybywacie tutaj poprzez kraj, wtedy czuję się bardzo mały, gdy przychodzę do takiego zgromadzenia. Myślę przy tym, że ludzie jechali setki mil, dlatego by móc niewiele minut wziąć udział w nabożeństwie. Jedna pani, która przed kilku dniami tutaj przybyła, powiedziała: pokażcie mi, gdzie ten człowiek przechodził. Tak i ja chcę iść po tym samym gruncie, po tej samej ziemi. Wtedy będę zdrowa. Gdy ludzie komuś tak wierzą, a reprezentuje się Chrystusa, to co powinniśmy wtedy czynić? Powinniśmy bardzo uważać, ponieważ z niewłaściwym rujnuje się nie tylko samego siebie, lecz także innych, którzy kogoś słuchają. Nie znam żadnej denominacji albo czegoś, gdzie mógłbym was posłać. Jest tylko jedno, na czym mogę moją wiarę postawić, a to jest Słowo Boże. Jeśli mi wierzycie, idźcie za tym, co ja wam mówię, ponieważ ja wierzę Biblii, wszystko inne chybi. On jest życiem, On jest Słowem. Wiem, że zawsze długo was tutaj zatrzymuję. Modliłem się do Boga, więc otrzymałem nacisk być dzisiaj tutaj. Miałem tak wiele rozmów i telefonów. Niektóre z nich już dzisiaj rano. Myślałem, z pewnością brat Neville będzie mnie prosił, by przemawiać. To było w piątek, gdy powiedziałem, brat Neville będzie mnie na pewno prosił, żebym mówił. Jeśli to czynię, modlę się do Boga, żeby mi pomógł. Było tak gorąco, lecz On jest tak dobrym i zesłał nam deszcz. Przerwał skrajny upał i darował nam dzisiaj piękny poranek. Dlatego modlę się, żeby wylała się dzisiaj na każdego z was Jego dobroć, żebyście nie zapomnieli więcej tego przedpołudnia. Niechby spoczęły na was Jego łaska i błogosławieństwo. Wczoraj wieczorem odwiedziłem jednego chorego przyjaciela. To jest brat Bill Dauch. Nie widzę go tutaj dzisiaj rano. Jednak tam on jest. Myślałem, stary człowiek, 91 lat, śpieszy jeszcze poprzez kraj, przez pustynię, przez różne pasma gór i po śliskich szosach. On nie potrzebuje tego czynić. Bóg był tak dobry dla niego, mimo to nie potrzebował tego czynić. Mógł siedzieć w domu i mieć służących, którzy by mu wachlowali powietrze, gdyby sobie życzył. Jednak z Billem Dauch coś się stało. On został znowu zrodzony. Gdy to się stało, coś przyszło do jego serca, tak że jego całe życie jest jeszcze tylko skierowane na to, by brać udział w tych nabożeństwach. Jeśli więc jestem tą Bożą tubą, czy mógłbym wówczas oszukiwać przyjaciela? Prędzej bym umarł. Więc muszę mu dokładnie powiedzieć prawdę z tej Biblii, gdyż ona jest Bożym Słowem. Powtarzam tylko to, co on powiedział. Teraz chciałbym przeczytać coś z Biblii. Zanim to uczynimy, chcę podać do wiadomości, że będziemy mieli dzisiaj wieczorem Wieczerzę Pańską. To dotyczy was tutaj na miejscu, gdyż inni z pewnością pojadą do domu, ponieważ muszą iść do pracy. Wy, którzy tutaj przychodzicie do zgromadzenia, pamiętajcie o tym, że bracia będą dzisiaj rozdzielać Wieczerzę Pańską. Ja czekam na ostateczną zgodę z Afryki. Oni mnie nie wpuścili jako misjonarza. Mogę tylko przyjechać jako myśliwy i odwiedzę Kenię, Ugandę i Tanzanię. Tylko w taki sposób się tam dostanę. Zbory tego nie chcą, gdyż niektórzy by chcieli, żebym głosił ich pogląd, a inni, żebym ich stronę zastępował. I tak nie idę do Afryki. Nie mogę tak obłudnie postępować. Powiem im po prostu nie. Będę głosił tylko to, co Bóg położy na moje serce i nic poza tym. Jestem pewny, że to nie będzie z pewnością to, co chcieliby, abym uczył, na przykład chrzest w trzy tytuły i tak dalej. A potem miałbym się z nimi sprzeczać? Nie. Jednak brat Boze prosił mnie, by przyjść na jedną wielką konferencję. On jest blisko poznać to, w co także my wierzymy. Dlatego prosiłem o zezwolenie wyjazdu. Jak gdybym chciał jechać polować. Jeśli znajdzie się ktoś, kto zaprosi mnie na polowanie, wtedy z pewnością to pójdzie. Gdyż ten człowiek tam w ambasadzie jest jednym z moich osobistych przyjaciół z Chicago. Potem jak tam będę, powie on, brat Branham jest tutaj, urządź mi zgromadzenie. Gdy tam przybędę, ambasada nie będzie mogła tego odrzucić. Oni właśnie próbują to przeprowadzić. Jeśli to jest wolą Bożą, przyjdzie to tak do skutku. Ja spoczywam na tym. To jest postawione do jego uznania. Gdyby to nie było możliwe, podam wam to do wiadomości. Jeśli to jest wolą Bożą, chciałbym potem mówić o 7 trąbach. Do tego będziemy prowadzić nabożeństwa mniej więcej przez cały tydzień. One jednak nie będą tutaj w kaplicy, lecz próbujemy wynająć audytorium. Nigdy nie myślałem, że tu będzie zbudowane audytorium. Ono znajduje się dokładnie tam, gdzie pierwszy raz widziałem Jezusa w wizji. To audytorium jest zbudowane na tym samym miejscu. Obejrzałem go sobie niedawno. Gdy go wówczas widziałem, patrzał on w kierunku wschodnim. Przypominacie sobie, że to opowiadałem. Tam modliłem się za mojego ojca. Byłem jeszcze młodym człowiekiem i właśnie zacząłem głosić. Tam widziałem go iść. Przypatrzyłem mu się. Jego oblicze, widziane z mojej strony, było skierowane w bok. Szedłem dalej pomiędzy krzakami jałowca i chrząknąłem. Dalej go oglądałem. On się nie odwrócił. Gdy wymieniłem jego imię Jezus, wtedy on się odwrócił i wyciągnął swoje ręce. Na więcej nie mogę sobie przypomnieć. Dopiero na świtaniu przyszedłem do siebie i powróciłem z pola z powrotem. Może Pan pozwoli mówić mi tam o trąbach, gdziekolwiek by to mogło być. Niech się dzieje wola Boża. Otwórzcie więc w waszych Bibliach Izajasza 53 rozdział. Ufamy, że Bóg pobłogosławi nasz trud w ten poranek. Powróciliśmy właśnie z konferencji kupców pełnej Ewangelii z Filadelfia. Słyszeliśmy tam dużo różnych świadectw. Billy Paul, Rebecca, córka brata Collins i ja jechaliśmy razem w samochodzie. Billy jest dobrym śpiochem, Becky jeszcze lepszym. Tak rozmawialiśmy z Betty. Ona siedziała na tylnym siedzeniu z Becky. Gdy zobaczyłem, że na drodze coś się dzieje, to przyszła mi myśl. Ponieważ jest tu Betty, będzie mogła poświadczyć, że przestałem rozmawiać i zacząłem coś pisać. Tam otrzymałem ten tekst na dziś rano. Chciejmy teraz z bojaźnią przed Bogiem powstać i czytać Izajasza 53 rozdział. Któż uwierzył kazaniu naszemu, a ramię pańskie komu objawione jest? Zauważcie, to rozpoczyna się pytaniem. Bo wyrósł jako latorostka przed nim, a jako korzeń z ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. I widzieliśmy go, ale nic nie było widzieć, czemu byśmy go żądać mieli. Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy i jako zakrywający twarz swoją, najwzgardzeńszy, mówię, skądeśmy go za nic nie mieli. Zaiste on niemocy nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił. A myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni. Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą. Oniemiał i nie otworzył ust swoich. Z więzienia i z sądu wyjęty jest, przetoż rodzaj jego, któż wypowie? Albowiem wycięty jest z ziemi żyjących, a zraniony dla przestępstwa ludu mojego, który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego. Choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego, tak ci się, Panu, upodobało zetrzeć go i niemocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, przez rękę jego, aby się szczęśliwie wykonało. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon będzie, znajomością swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój, bo nieprawości ich on sam poniesie, przetoż mu dam dział dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć duszę swoją, a z przestępcami policzon będąc, on sam grzech wielu odniósł i za przestępców się modlił. Boże, Ojcze nasz, Twoje słowo jest światłością, światłem, które rozświeca ścieżkę każdego jednego wierzącego aż do obecności Bożej. Ono prowadzi nas jak latarnia w naszym ręku. Tyś nas nie oświecił tak daleko naprzód, żebyśmy mogli widzieć już na początku koniec, abyśmy chodzili we wierze. To jest, jak gdyby ktoś nocą musiał iść przez ciemny las. Tak się nam przecież powodzi. Światło, które on niesie, oświeca mu jeden krok za drugim. Także na tej drodze, która prowadzi do góry. Tak to jest. Niechby Twoje światło świeciło dzisiaj na to słowo, aby nas zaprowadziło znowu jeden krok bliżej Królestwa Bożego. Gdyż prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Możecie sobie usiąść. Dzisiaj chciałbym mówić do zgromadzenia na temat dzieło mistrzowskie. To może wydaje się dziwnym czytać do tego takie miejsce pisma, które opisuje jedno z najstraszniejszych, morderczych obrazów Biblii, w którym mówi o tym, że ten doskonały sługa cierpiał i że został zabity i zraniony. I wtedy nazwać ten tekst z tego dzieło mistrzowskie. To jest bardzo dziwne. Moje myśli dzisiaj rano idą kilka lat z powrotem, gdy byłem zaproszony do Forest Lawn w Kalifornii. To leży w pobliżu Los Angeles. Głównym powodem, dlaczego tam poszedłem, było, że chciałem odwiedzić grób Aimee Semple McPherson, założycielki ruchu Foursquare, odłam ruchu zielonoświątkowego. Poszedłem do jej nagrobka. Pomimo to, że nie zgadzam się z niewiastą jako kaznodzieją, jednak cenię i respektuję w moim sercu to, za czym one występowały, a w szczególności prześladowanie, które w ich czasie musiały przechodzić. Jej syn Rolf McPherson jest jednym z moich najlepszych przyjaciół. Poszliśmy tam z całą grupą kaznodziei. Nie mieliśmy czasu odwiedzić krematorium i cmentarz urn, gdzie resztki ciał w małych naczyniach są pochowane. Na tym miejscu mają oni niektóre niezwykle szczególne rzeczy, które można sobie oglądnąć, także przedstawienia Ostatniej Wieczerzy Pańskiej. To jest naświetlone naturalnym światłem słońca. Przed tym oni mają zasłonę. Gdy się wejdzie do środka, jest on jasny. Jak tylko ten wykład się rozpocznie, będzie to trochę ciemniejsze. Po pewnej chwili jest zupełnie ciemny. Następnie ludzie znowu wychodzą. Cała ta Wieczerza Pańska tam jest wykonana w szkle. Jedna pani zna jeszcze tę tajemnicę, w jaki sposób tamto szkło musiało być obrobione, żeby powstały te obrazy. To wywodzi się z jednej rodziny, która żyła wiele lat temu. Ta sztuka była wciąż na nowo przekazywana na dzieci, a ostatnim była ta pani. Oni wykonali to przedstawienie. Gdy chciano to szkło z portretem Judasza Iszkarioty unieść, rozbiło się. Wtedy próbowano to jeszcze raz i znowu się rozbiło. Tak ona powiedziała. Być może nasz Pan nie chce tego obrazu swojego nieprzyjaciela obok siebie. Jeśli jeszcze raz się rozbije, nie będziemy tego obrazu tam stawiać. Lecz tym razem wytrzymał. Naturalnie było to imponujące. Jak coś takiego może się stać? Jedną rzeczą, która mnie tam w Forest Lawn najbardziej interesowała, była rzeźba Michała Anioła. Statua Mojżesza. Naturalnie jest to tam kopia, nie oryginał. Jednak to było potężnym dziełem mistrzowskim. Stałem tam, oglądałem ją i ona bardzo mi się podobała. To wyglądało, jakby była symbolem czegoś. Mam wielkie upodobanie w sztuce. Uważam, że Bóg jest w sztuce. Uważam, że Bóg jest w muzyce. Uważam, że Bóg jest w naturze. Bóg jest wszędzie. Lecz wszystko, co jest w sprzeczności z oryginałem, to jest wypaczenie. Bóg jest w tańcu, lecz nie w tego rodzaju tańcach, które się zna. Lecz gdy synowie i córki Boże są w Duchu Bożym, to jest inny taniec. To jednak, co dzisiaj rano o godzinie 2 słyszałem, jest wypaczeniem tego. To kosztowało coś Michała Anioła wykonać to dzieło mistrzowskie. On był szczególnym człowiekiem. To kosztowało go dużą część jego życia, ponieważ musiał wiele lat nad tym pracować. On wziął dużą bryłę marmuru i zaczął ją ociosywać. Więc ten człowiek, sam rzeźbiarz, ma w swojej wyobraźni to, co chciałby wykonać. On jest tym jedynym. Moglibyście przyjść do niego i powiedzieć, dlaczego kujesz na tym kamieniu wokoło? Stojącemu na zewnątrz, który nie wie, co jest w jego sercu, wygląda to śmiesznie. Lecz rzeźbiarz sam ma określone wyobrażenie tego, co chce wykonać i próbuje oddać to jako statuę, co ma w swoich myślach. Z tego powodu wykonuje to z tego kamienia. Dlatego potrzeba już od początku i wciąż dalej postępować według tego wzoru. Nie można zacząć z małym kawałkiem i powiedzieć ja to tak uczynię, a potem nie, uważam lepiej tak. Nie, on potrzebuje dokładny wzór i ten wzór ma on w swoim wyobrażeniu. On nie może odejść od tego wzoru. Do tego musiał uczynić sobie w myślach dokładny obraz Mojżesza, gdyż nie ma przecież prawdziwego jego odbicia. Prawdziwy rzeźbiarz jest inspirowany, jak również prawdziwy poeta, prawdziwy śpiewak, muzyk lub cokolwiek by to było, jest inspirowany. Wszystko prawdziwe jest inspirowane. Michał Anioł musiał mieć inspirację, jak rzeczywiście wyglądał Mojżesz. On zrozumiał, czym Mojżesz musiał być. W taki sposób wyraził on ten wzór przez to, że przeniósł to na ten wielki kawał marmuru. Do tego potrzebował tak długo ociosywać i szlifować go, aż osiągnął dokładnie ten obraz, który snuł mu się w myślach. Gdy mu się to potem wszystko dokładnie powiodło, gdy każda krawędź była precz i każde miejsce gładko oszlifowane, gdy oczy, włosy, broda, po prostu wszystko się zgadzało, podniósł się i oglądnął go. Myślę na te długie lata ciężkiej pracy i na to, jak on przez cały ten czas musiał w duchu mocno trzymać wyobrażenie tego, co chciał wykonać. Pamiętajcie tylko, on musiał ten obraz tak wiele lat zatrzymać w swoim umyśle, żeby mógł to dokończyć dokładnie tak, jak było mu to najbardziej darowane, musiał go ociosywać i obrobić według tego wyobrażenia. Gdy go potem dokończył i stał się rzeczywiście doskonałym, stał owego poranku nad ostatnim uderzeniem, jeszcze z młotkiem w ręku. Był tak inspirowany, gdy rozważał swoje dzieło, ponieważ ten obraz, który miał w swoim wyobrażeniu, stał teraz przed nim jako rzeczywistość. Tam stało się rzeczywistością jego wyobrażenie Mojżesza, które miał w swoim sercu podczas wszystkich tych lat. On przeszedł wiele trudu, godzin pełnych zmartwienia i zwątpienia, krytyki i wszelkiego możliwego, lecz pomimo wszystkiego trzymał się dokładnie wyobrażenia, które o tym miał, aż jego dzieło było dokończone. Gdy to dokończył, postąpił trochę do tyłu ze swoim młotkiem w ręce i obserwował statuę. Wtedy uchwyciła go inspiracja, która wówczas wskazywała mu, jak ona ma wyglądać tak mocno, że on wyszedł z siebie, uderzył ją w kolano i zawołał – mów! Od tego czasu ma ten wielki wizerunek uszkodzone miejsce na prawym kolanie. Położyłem na to moją rękę, ono jest mniej więcej tak głębokie. Potem, gdy on tyle lat na to spotrzebował, było to dokończone, co on widział w swoim duchu i co sobie przedstawił i życzył widzieć. Więc, gdy to było już dokończone, był tym tak podniecony, iż myślał, że jego własne dzieło mistrzowskie powinno by do niego mówić i on uderzył w nogę i zawołał – mów! Przy tym odleciał kawałek, także statua otrzymała miejsce uszkodzone. Jednak według mojego mniemania statua stała się dopiero przez to uszkodzone miejsce dziełem mistrzowskim. Rozum może to osądzić inaczej. Moglibyście myśleć, że przez to została zniszczona, lecz dla mnie przez to stała się tym, czym jest. Po tylu latach starannej pracy i trudu i inspiracji, w której on ją tworzył, jego trud nie chybił. Nie. Ona była doskonała i dlatego zawołał. Mów. Widzicie? On by jej nigdy nie zrobił, gdyby o tym rozmyślał, lecz on nie rozmyślał. To była inspiracja, ponieważ to, co miał w swoich myślach, doskonale widział przed sobą. On zmęczył się, często był wyczerpany, pracował nocami, spędził wiele dni wycofany od świata. Być może jadł tylko jedną kromkę chleba. Potem znowu szedł do pracy i szlifował dalej i powiedział, nie, to jeszcze nie jest to. To musi być takie. I znowu szlifował dalej. Lecz potem, gdy to widział doskonale przed sobą, stało się to rzeczywistością. Negatyw, który miał w swoim wyobrażeniu, był rzeczywistością. Stał się pozytywem. Dlatego uchwyciło go to wewnętrznie i było to tak rzeczywistym dla niego, że musiał zawołać: mów. Dla mnie było to odzwierciedlenie, był to komplement dla jego dzieła, że jego własne dzieło go tak inspirowało, że wyszedł z siebie. Uderzył w to i zawołał: mów. Stałem tam i oglądałem statuę. Myślałem o tych wielu godzinach, które potrzebował ten człowiek, aż była gotowa. Oni mówili, ile lat to było. To było jego własne odbicie i wskazywało jego wielką sztukę, przy jego wielkim dziele. Gdy to wreszcie zakończył, było to potężne. Przewróćmy teraz stronę o Michale Aniele i zamknijmy tę księgę. Chcemy otworzyć inną książkę i czytać o tym wielkim rzeźbiarzu wszechmogącym, który już zanim świat był założony, miał to w swoich myślach, co chciał urzeczywistnić. On chciał stworzyć człowieka na swój własny obraz. On chciał coś urzeczywistnić, co było w jego wyobrażeniu, w jego myślach. Dla Michała Anioła był to wyraz jego myśli. Bóg, ten wielki rzeźbiarz, chciał stworzyć człowieka według swojego obrazu i on przystąpił do dzieła. Widzimy, że on być może wywiódł najpierw ryby, potem ptaki, pełzające zwierzęta i wszystkie inne. W końcu wywiódł on jako stworzyciel człowieka. Lecz on nie jest rzeźbiarzem jak człowiek, który musi wziąć coś, co już jest stworzone, by postawić statuę. On był rzeźbiarzem rzeczy wiecznych. On był rzeźbiarzem, który wszystko, co sobie przedsięwziął, mógł stworzyć i przyprowadzić do istnienia. On stworzył ten materiał stosownie do jego rodzaju. Najpierw stworzył pełzające zwierzęta na ziemi, potem pozwolił wyjść wyższym istotom. W końcu wywiódł duże zwierzęta, lwy, tygrysy, niedźwiedzie, potem małpy. Więc to nie było tak, jak się to przedstawia, że wszystko powstało przez ewolucję. Wszystko było w sobie aktem stworzenia. Bóg działał jednym wzorem. W końcu przyszło na ziemię coś doskonałego. To był człowiek. W tym człowieku mógł on poznać, że był jemu podobny. Gdy on zobaczył, był on odzwierciedleniem Stworzyciela. Bóg urzeczywistnił teraz to, co zamierzał i stworzył człowieka na swój obraz. Mogę jeszcze powiedzieć następujące. Gdy on stworzył człowieka, było jeszcze coś, co nie miało całkiem jego właściwości, gdyż on był sam. Także Bóg był sam. On był wieczny. Człowiek, który teraz został stworzony na obraz Boży, istniał tylko sam na ziemi. Potem otworzył on zapewne jego lewą stronę, wyjął stamtąd kawałek i uczynił mu pomocnicem, niewiastem. Więc nie był więcej sam, miał kogoś koło siebie. To jest jego wielkie dzieło. Jak każdy wielki rzeźbiarz, stworzył on dzieło mistrzowskie. Jako pierwsze wykonał dzieło mistrzowskie od siebie samego, lecz widział, że to dzieło mistrzowskie było tylko samo tak jak on. Więc podzielił dzieło mistrzowskie, podczas gdy wybrał z jego boku pomocnicę. Aby z tych dwojga uczynić jedno, postawił on je, jak każdy wielki rzeźbiarz, na piękne miejsce. Rzeźbiarz nie uczyniłby wielkiego dzieła mistrzowskiego, a potem ukryłby go w boczną ulicę lub za zabudowania. Nasz Pan powiedział nam także: żaden człowiek nie zapala światła i kładzie go pod korzec. Jeśli będziemy Bożym dziełem mistrzowskim, nie będziemy ukryci w bocznej ulicy, lecz musimy zostawić światło promieniować. Widzimy, że potem, gdy on stworzył to dzieło mistrzowskie, postawił go na najpiękniejsze miejsce, jakie było na ziemi, do ogrodu Eden. On przeniósł swoje dzieło mistrzowskie, tych oboje, jako jedność, do ogrodu Eden. On musiał być bardzo zadowolony, gdy widział, że to dzieło mistrzowskie tak się dobrze udało. Stwierdzamy, że potem on odpoczął, ponieważ miał upodobanie w swoim dziele. Pamiętajcie o tym, według mojego mniemania dziełem mistrzowskim jest to miejsce w dziele mistrzowskim Michała Anioła, przez co statua Mojżesza została uszkodzona. To było uderzenie w bok jego dzieła mistrzowskiego, które wywiodło oblubienicę. Tutaj więc widzimy rodzinne dzieło mistrzowskie w ogrodzie Eden. Jakie wspaniałe ono było. Ono podobało mu się bardzo, także udał się na spoczynek. On powiedział: odpocznę. Podczas gdy odpoczywał i zaufał swojemu dziełu mistrzowskiemu, przyszedł jego nieprzyjaciel do środka. Gdy przechadzał się pod murem ogrodu, znalazł to wspaniałe dzieło mistrzowskie, zwiódł go i zniszczył przez to to wspaniałe dzieło mistrzowskie. On zepsuł go i przyprowadził go do upadku. Próbuję uważać na zegar. Prosiłem Michała, mojego bratanka, nastawić dzwonek na 30 minut, lecz on tego nie uczynił. Już przeszło więcej niż 30 minut. Pójdziemy jeszcze trochę dalej. Nie chciałbym przekroczyć przepisów, ponieważ je sam postawiłem, lecz teraz łamię moje własne przepisy. Zwróćcie uwagę. Gdy szatan, ten zwodziciel, przełamał ten mur i dostał do swoich rąk to dzieło mistrzowskie, zelżył je. Jak on to uczynił? Wejdę teraz na szczegóły, jak mu się to udało. To dzieło mistrzowskie było otoczone Słowem Bożym jak murem. To dzieło mistrzowskie tej rodziny było chronione przez Słowo, lecz ta część, która wyszła z oryginału, poszła za ten mur i dała szatanowi szansę zelżyć ją. Wiecie przecież, co uważam przez tę szansę. Dlatego nie potrzebuję więcej mówić o tym. Dzieło mistrzowskie zostało rozbite. Gdy Bóg, ten wielki rzeźbiarz, zobaczył upadek swojej rodziny, dzieła mistrzowskiego, nie był gotowy zostawić go tak zrujnowanego leżeć twarzą w dół. On udał się zaraz do dzieła, przywrócić go znowu do dawnego stanu. On nie chciał dopuścić, żeby zginął i na zawsze został tam leżeć. On jest Bogiem, on nie może być pokonany. Tak poszedł niezwłocznie do dzieła i rozpoczął odnawiać człowieka ponownie według swojego obrazu. Stwierdziliśmy, że przedpotopowy świat w swoim biegu znowu wszystko w niwecz obrócił, ponieważ przymierze było związane jednym warunkiem. Jeśli to uczynisz lub jeśli tego nie uczynisz. Bóg, ten wielki rzeźbiarz, widział, że człowiek nie może dotrzymać przymierza. On po prostu tego nie potrafi. Nie ma do tego żadnej możliwości. Przy wymianie zdań przed parą minutami zajmowałem się jedną panią, która jest tutaj obecna. Ona powiedziała: bracie Branham, lecz ja mam jeszcze na sobie tak dużo rzeczy, które są niewłaściwe. Ona jest niewiastą bojącą się Boga. Powiedziałem: siostro, patrz tutaj. Nie patrz na siebie samą. Chodzi przecież o twoje pragnienie i o to, co chciałabyś czynić. Jeśli rzeczywiście miłujesz Pana, to próbuj mu służyć z całego serca. Wtedy wszystkie twoje błędy są zakryte krwią Pana Jezusa Chrystusa. On wytorował drogę. Potem rozpoczął on wydostawać człowieka z tych przymierzy, w których się nazywało: jeśli to uczynisz, będę ja. I uczynił początek z jednym człowiekiem imieniem Abraham. Uczynił przymierze bez warunku. Każdym razem, gdy on rozpoczął dzieło mistrzowskie, uderzył szatana z powodu słowa. Lecz gdy on uczynił początek z Abrahamem, wtedy powiedział: ja to już uczyniłem. To było bez warunku. To nie znaczyło: jeśli to uczynisz, to ja to uczynię. Lecz ja to już uczyniłem. On, ten rzeźbiarz, zdecydował się mieć to dzieło mistrzowskie. Z Abrahama pochodzili patriarchowie. Co czynił Bóg? On podniósł znowu swoje upadłe dzieło mistrzowskie. W rzędzie patriarchów znajdujemy jako pierwszego Adama. Zwróćcie uwagę. Każde dzieło mistrzowskie będzie postawione na fundamencie. Statua Mojżesza, Michała Anioła, znajduje się na marmurowym cokole około metra wysokości. Ona musi mieć fundament. Gdy Bóg przygotował to dzieło mistrzowskie, postawił go na fundamencie patriarchów. Patriarchowie tworzyli fundament. Najpierw przyszedł Abraham, potem Izak, Jakub, potem Józef, czworobok. W Abrahamie był położony fundament wiary. Powiedzmy, były cztery fundamenty. Fundamentem wiary był Abraham. Fundamentem miłości był Izak. Fundamentem łaski był Jakub. Każdy wie, jak Bóg okazywał swoją łaskę Jakubowi, lecz w Józefie była doskonałość. Na to mógł on postawić pomnik. Nie na pierwszy, nie na drugi, nie na trzeci, lecz na czwarty fundament. Abraham obrazował Chrystusa. Naturalnie czynił to również Izak w odniesieniu do miłości. Abraham czynił to w odniesieniu na wiarę. Izak na miłość, Jakub na łaskę. Jakub znaczy oszust. I tym on też był. Jednak łaska Boża była z nim. Jednak, jeśli chodzi o Józefa, nie ma niczego, co by przeciwko niemu mówiło. Tylko jedno małe zadraśnięcie, gdyż także fundament musi być dziełem mistrzowskim. Mianowicie, on powiedział swojemu ojcu prorokowi: powiedz Faraonowi, że twoi ludzie są pasterzami bydła, a nie pasterzami owiec, gdyż pasterz drobnych zwierząt jest Egipcjanom obrzydliwością. Jednak, gdy ten stary prorok stanął przed Faraonem, powiedział mu: słudzy twoi są pasterzami. Tak powstało małe zadrapanie i przez to stało się dopiero dziełem mistrzowskim. Przez patriarchów zostały położone fundamenty wiary, miłości, łaski i doskonałości. Nadbudowę postaci tego wielkiego dzieła mistrzowskiego tworzyli prorocy, którzy byli słowem. Mam nadzieję, potraficie to czytać. To byli prorocy, nie zakon, prorocy. ponieważ prorocy byli tym potwierdzonym słowem, które tworzyło ciało, nie patriarchowie, prorocy. Oni byli słowem. On rozpoczął z tym w dniach Mojżesza budować ciało i prowadził to dalej z wszystkimi prorokami, przez to, że przychodził wciąż bliżej głowy. Największy z nich był Jan, tak mówi Biblia. Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, Mateusz 11:11. On to był, który mógł przedstawić to słowo, lecz w końcu przyszła ta głowa, głowa całości. Pozostałe ciało tylko wskazywało na to. Fundament został założony przez patriarchów, lecz ciało zostało zbudowane przez słowo, przez proroków. Potem, gdy wystąpił Jezus, okazała się głowa całości. Wtedy została nasadzona głowa i w nim znajdujemy całe dzieło Boże. W nim znajdujemy to doskonałe odbicie Słowa Bożego, gdyż On był tym Słowem, pełnością Słowa. Znowu Bóg miał swoje doskonałe dzieło mistrzowskie, o którym mówił Izajasz. Oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja, moje dzieło mistrzowskie, co ja przez wszystkie okresy czasu obrazowałem, aż przyszedł ten doskonały. On stoi przede mną w doskonałości. On tam stał w obrazie Bożym i promieniował znowu Boga. Dlatego on mówi u Jana 14 rozdział: Kto mnie widzi, widzi Ojca. Na początku było Słowo, a to Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. Potem to Słowo przyjęło kształt i to, co zostało wykute, odzwierciedlało Słowo, które było na początku. On, to Słowo, zostało znowu przez dzieło mistrzowskie odzwierciedlone w swój własny kształt. To był Bóg w swoim własnym obrazie. To Słowo zostało odzwierciedlone w kształcie jednego człowieka w dziele mistrzowskim. Wszyscy prorocy mieli błędy. Oni byli tylko częścią, lecz w końcu po wszystkich przyszło dzieło mistrzowskie, ten doskonały. On był bez błędu i odzwierciedlał doskonale tego rzeźbiarza. Jego własny kształt został odbity w jego dziele. Bóg i Chrystus byli tak dalece jedno, że On włożył w niego swojego ducha. Wtedy był nawet jego wizerunek jedno z rzeźbiarzem. Bóg i jego obraz, jego dzieło mistrzowskie byli tym samym. Statua Mojżesza, Michała, anioła była martwą figurą, ponieważ była z kamienia. Lecz tutaj, gdy ten mistrz, artysta stworzył swoje dzieło doskonałe, wziął w nim mieszkanie. W takiej doskonałości stał tutaj Zbawiciel ludzkości, tak boski, a mimo to nie było żadnej piękności na nim, żebyśmy go pożądać mieli. Ten narodzony z Panny Syn żyjącego Boga był tak pokorny, tak doskonały w obrazie Bożym, że ten wielki mistrz, który dał przepływać swojemu życiu już przez proroków, aż sam stał się wypełnieniem tego wszystkiego, czym byli prorocy, że Bóg, gdy to widział, uderzył go i zawołał: Mów! Jak uczynił to Michał Anioł? Mów! Tak doskonałym on był. Mówicie, czy to się zgadza? U Marka 9 rozdział znajdujemy, że Mojżesz, prawo Eliasz, prorocy, stali na górze przemienienia. Byli tam zastąpieni patriarchowie, prajcowie, prawo i prorocy. Wtedy zabrzmiał głos z obłoku, który powiedział: To jest Syn mój miły, tego słuchajcie. Jeśli mieli słyszeć, to musiał on mówić. To było tylko kilka dni, zanim on został uderzony. To jest mój Syn, w którym mam upodobanie. Ja go ukształtowałem. Upłynęło 4000 lat, aż go tak ukształtowałem. Teraz jest doskonały, muszę go uderzyć, żeby mówił. Jego słuchajcie, on jest ten doskonały, on jest tym dziełem mistrzowskim. Pamiętajcie o tym, przez cały czas Starego Testamentu był on już zobrazowany. Znajdujemy go jako skałę, która została uderzona na pustyni. On był skałą na pustyni, lecz to był kamień, który nie osiągnął jeszcze swojej doskonałości. On towarzyszył zborowi jako sylwetka, aby tych pociągnąć, których mógł wyciągnąć i dać tym życie, którym mógł dać życie. On był skałą na pustyni. Wówczas on jeszcze nie stał się człowiekiem. To był tylko symbol na niego. Mojżesz widział go, gdy stał na skale. On widział go przechodzącego obok i powiedział: To wyglądało jak tył mężczyzny. Widzicie? Ten rzeźbiarz postawił sobie Mojżesza w postaci Chrystusa i pozwolił mu już po części zobaczyć, jak będzie wyglądać to wielkie dzieło mistrzowskie, gdy osiągnie doskonałość. On pokazał Mojżeszowi, jak będzie wyglądać to dzieło mistrzowskie. Gdy on przechodził na puszczy koło niego, widział on tył człowieka. Przypominacie sobie, Michał Anioł mógł tylko uderzyć i zawołać: mów. Ale inaczej było to z Bogiem, tym wielkim rzeźbiarzem. Gdy on stworzył człowieka, który był tak doskonały w jego obrazie, że on jego odzwierciedlał, mówił Bóg przez postać człowieka i pokazał, co chciał uczynić. On mówił do proroków, przez których budował wciąż dalej ten obraz, aż tam do głowy. Gdy doszedł do głowy, był to w całości obraz Boży. On przedstawił samego siebie i został dla nas uderzony. Dla nas jest więc on dziełem mistrzowskim, darem Bożym, Jezusem Chrystusem, życiem wiecznym. Mam nadzieję, że tego nigdy nie zapomnimy. Widzimy, że dni będą ciemniejsze i cienie dłuższe. Mogę przepowiedzieć, że słońce nie za często będzie swoją drogą chodzić, aż ten naród przeminie. Czy wiecie, że Thomas Jefferson i ci inni z nim odpowiedzialni podpisali 4 lipca przed 188 laty oświadczenie niepodległości, podczas gdy dzwonił dzwon wolności i zostaliśmy ogłoszeni jako naród niezależny? W historii nie było jeszcze żadnej demokracji, która przetrwałaby ponad 200 lat. Nasza rozpoczęła się 4 lipca 1776 roku. Tak pozostało nam jeszcze 11 lat. Czy osiągniemy je? Prawdopodobnie nie. To byłoby jeszcze 11 lat i jeśli się to rzeczywiście stanie, wtedy będzie to wyjątkiem w historii. Widzimy stan tego czasu, widzimy usposobienie ludzi, widzimy nastrój polityki, widzimy stan świata. On nie może się ostać. On musi zatonąć tak jak Titanic. On musi utonąć. Jeden naród czyni miejsce drugiemu, przez to, że upada. Także ten i wszystkie inne królestwa muszą upaść, by zrobić miejsce przychodzącemu królestwu, które nigdy nie przeminie. Przez to doskonałe podobieństwo Boże, to dzieło mistrzowskie, otrzymamy niewzruszone królestwo. Gdy Bóg spojrzał na niego i widział jego wygląd i jego kształt, był tak inspirowany, ponieważ to było doskonałe dzieło mistrzowskie Wybawiciela, Jezusa Wybawiciela, aby Bóg mógł sam zostać uderzony, żeby przez niego mógł wziąć na siebie ustaloną karę. Bóg i Chrystus stali się jedno, żeby Bóg w tej postaci mógł być zraniony i uderzony. Dlatego Izajasz powiedział: a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych. Kaźń pokoju naszego jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni. On był doskonałym obrazem Boga, człowieka. Bóg przeszedł z tego nadnaturalnego do widzialnego. To widzialne zostało wyrażone w tym podobieństwie. Ten wizerunek Bożego doskonałego dzieła mistrzowskiego został uderzony, żeby to nadnaturalne mogło skosztować śmierci. Tego nie mógł on uczynić przez Mojżesza, ani przez proroków, na przykład przez Izajasza, który został pocięty na sztuki. On nie mógł tego uczynić przez proroków, którzy zostali ukamienowani. On nie mógł tego uczynić, ponieważ nie mógł tego sam odczuwać. Oni byli tylko częścią Jego, lecz w tym doskonałym dziele mistrzowskim był On, cała pełność bóstwa cieleśnie. Tutaj w tej osobie mógł On sam wziąć mieszkanie, aby ponieść śmierć za całą ludzkość. Gdy Bóg widział swoje doskonałe dzieło mistrzowskie, był tak inspirowany. On stał się Wybawicielem dla wszystkich, wszystkich okresów czasu, aby mógł się za tych wstawić, którzy byli przedtem, i za tych, którzy żyją teraz. Wszystkie obietnice znalazły w Nim wypełnienie. On był doskonałością doskonałości. Wszystkie cienie zostały w Nim wypełnione. Naszego pokrewnego Wykupiciela przy Rut i Bozie, naszego Zakonodawcę z góry Synaj, naszego Proroka z pustyni. On przyszedł z góry, On przyszedł z pustyni, On przyszedł z wieczności i stał się człowiekiem, ten doskonały wizerunek. Z biegiem czasu wykuł Bóg przez patriarchów Jego cokół z tych wszystkich różnych rzeczy, żeby On mógł osiągnąć ten fundament. Na tym rozpoczął budować swoje słowo przez proroków. Aż w końcu przyszedł doskonały prorok, doskonały fundament, doskonale urzeczywistnienie planu Bożego, aby mógł rzeczywiście mówić, gdyż On jest przecież Słowem. Żeby to słowo mogło zostać wyrażone, musiał On wejść w ten kształt, Aby ten obraz mógł mówić, musiał być uderzony. On wziął mieszkanie w tym obrazie. Tylko tak on mógł, ten doskonały Wybawiciel, mówić, wszystkie podobieństwa Starego Testamentu wypełniły się w nim. Powiedziałem niedawno, że Jahwe Starego Testamentu jest Jezus Nowego Testamentu. Tak jest. Z wielu z was, mężczyzn i niewiast w moim wieku, przypominacie sobie, że mieliśmy w naszym kraju całą masę bielizny chińskiej. Chińczycy byli najpierw na wybrzeżu zachodnim i przechodzili wciąż dalej na wschód. Oni przyszli z tych odległych wschodnich krajów i nie mieli znajomości naszej mowy i nie byli zaznajomieni z naszymi zwyczajami, lecz byli dobrymi praczami. Ponieważ nie umieli wypisać karty odbioru, żebyście otrzymali waszą bieliznę z powrotem, kupili sobie ci Chińczycy cały stos małych kartek, na których nic nie było napisane. Gdy się potem przyniosło tam swoją bieliznę, brał ten dany kartkę i przerwał ją w określony sposób. Jedną część zatrzymał dla siebie, tę drugą otrzymaliście wy. Wówczas był to lepszy sposób, niżeli ten, który mamy dzisiaj. Gdyż kiedy by chciano odebrać swoją bieliznę, musiały te dwie części zgadzać się ze sobą. Nie można je było sfałszować, chociażby nawet chciano. Nie było do tego możliwości. Można kopiować litery, lecz tego rodzaju rozdarcie nie można podrobić. Jeden kawałek musiał dokładnie pasować z drugim. Te brudne ubrania, które się nam zaniosło, można było odebrać z tym kawałkiem kartki, ponieważ to zgadzało się dokładnie z tą zatrzymaną częścią. Bóg potępił nas przez zakon i proroków z powodu naszych grzechów. Prawo nie zna łaski. Ono mówi wam tylko, że jesteście grzesznikami, lecz gdy wystąpił Jezus, był wypełnieniem tego wszystkiego, co Bóg obiecał. Był obrazem, który zgadzał się doskonale z obietnicą. Dlatego obietnice Starego Testamentu znalazły swoje wypełnienie w Chrystusie. One nie mogły być wypełnione w Mojżeszu, a także nie w jednym z proroków, lecz znalazły swoje wypełnienie w dziele mistrzowskim. To zgadzało się ze wszystkim, co było przepowiedziane. Tak samo zbór musi zgadzać się ze wszystkim, co było przepowiedziane. Tak samo zbór musi zgadzać się ze wszystkim, co Bóg obiecał. On musi być częścią, która została z niego wykuta. Jeśli słowo jest oryginałem, to wszyscy, którzy do tego należą i zostali z tego wyjęci, będą słowem, które zgadza się dokładnie z tym. W czym może was potępiać zakon i mówić, że jesteście brudni, że jesteście winni i gdzie was może zaprowadzić do więzienia? Gdy on przyszedł, był on tym pasującym kawałkiem, który może was wydostać i zaprowadzić z powrotem, żeby ta karta odbioru, zupełne odkupienie, które Bóg obiecał już w ogrodzie Eden, nasienie twoje podepcze głowę węża, a on jemu ukuje piętem. Lecz głowa węża została zdeptana. Teraz znaleźliśmy to doskonałe dzieło mistrzowskie, które Bóg dokończył. Widzieliśmy, że on był tym wszystkim, co było w nim obiecane. On jest sumą wszystkich obietnic, wszystkich proroctw, wszystkiego tego, na co Bóg darował obietnicę. Twoje nasienie podepcze głowę węża. On nie mógł podeptać go przez zakon. On to uczynił, gdy nasienie niewiasty stało się dziełem mistrzowskim, Chrystusem. On był kamieniem, który widział Daniel, który zerwał się z góry. On to był, który może zetrzeć. On to był tym jedynym, który mógł zdeptać głowę węża. Jego życie zgadzało się dokładnie z życiem Mojżesza. Jego życie zgadzało się z życiem Dawida. Chcemy widzieć, czy on był tym dopasowanym kawałkiem i jest nim. Zwróćcie uwagę na Dawida, który był postanowionym królem nad swoim ludem, a pomimo to został odrzucony. Jego własny syn podniósł się w spisku przeciw niemu. On rozbił i podzielił armię izraelską. Jego własny lud wypędził Dawida z jego tronu. Gdy wyszedł, spotkał go człowiek, który go nienawidział, szedł obok niego i pluł na Dawida. Wtedy jeden z jego strażników wyciągnął miecz i powiedział: pozwól mi odciąć głowę temu psu, który pluł na mojego króla. Dawid powiedział: zostaw go, ponieważ mu Bóg kazał. Czy tego nie widzicie? Człowiek boleści i cierpienia. On nie otworzył ust swoich, jak owca, która zamilknie przed swoimi strykaczami. Tak on powiedział. Być może Dawid wcale nie wiedział, co wtedy powiedział, lecz setki lat później szedł syn Dawida tą samą drogą i został również oplwany. Widzicie? Co się stało? Gdy Dawid został wyrzucony od swoich, on stał się zbiegiem. Lecz gdy potem z powrotem powrócił swojego wygnania, wtedy błagał ów człowiek o pokój i miłosierdzie. Także ci, którzy go uderzyli, zobaczą go pewnego dnia, gdy powróci. U Józefa stwierdzamy, że już od urodzenia był szczególnym chłopcem. Józef tworzył tę ostatnią górną część fundamentu, na którym miało być zbudowane dzieło mistrzowskie. To szło przez wiarę, przez miłość i łaskę i przyszło do doskonałości. Tak to szło również na początku od nóg w górę, aż do doskonałości w Chrystusie. Widzicie, jak oni przez Józefa dokonali tę górną część fundamentu? On był najdoskonalszy z nich wszystkich. Józef został zrodzony przez właściwą, rzeczywistą żonę Jakuba do jego rodziny. Zwróćcie także uwagę, że ojciec jego miłował go od jego narodzenia. Bracia jego nienawidzili go bez powodu. Dlaczego go nienawidzieli? Ponieważ on był słowem. Widzicie ten fundament? Widzicie, jak przyszła ta głowa fundamentu? Widzicie, jak przyszedł fundament tego ciała? Zwróćcie uwagę, jak przyjdzie głowa oblubienicy. On był słowem. Oni go nienawidzili, gdyż on był widzący. On widział rzeczy naprzód i powiedział im je. One spełniły się, obojętnie jak długo to trwało. Wypełniło się to. Dlatego, że był duchowy, został przez swoich braci wyrzucony. Oni powinni go byli miłować, lecz go nienawidzieli, ponieważ był prorokiem i duchowym. Oni go nienawidzieli. Zwróćcie uwagę, on został sprzedany prawie za 30 srebrników, wrzucony do studni i ogłoszony martwy, jednak potem wyciągnięty. Po czasie jego pokuszenia miało miejsce w więzieniu wydarzenie z piekarzem i podczaszym. Podczaszy został wyratowany, piekarz zginął. Gdy Chrystus jako pojmany wisiał na krzyżu, jeden z tych dwóch zbójców i przestępców został wyratowany, ten drugi zginął. Zwróćcie uwagę, Józef został z więzienia podniesiony i był po prawicy Faraona. Także nikt nie mógł mówić z Faraonem, tylko przez Józefa. Gdy Józef opuścił tron Faraona, zabrzmiały trąby w całym Egipcie. Dźwięk zabrzmiał i rozległ się rozkaz. Każdy niech ugnie swoje kolana, przychodzi Józef. Tak będzie, gdy Jezus przyjdzie znowu. On został umiłowany przez Ojca i nienawidziany bez powodu przez swoich denominacyjnych braci. Sprzedano go za 30 srebrników, wrzucono do dołu, uważano go za martwego. Gdy poszedł na krzyż, jeden został uratowany, drugi zginął. Z krzyża został podniesiony i siedzi po prawicy majestatu Bożego, wielkiego ducha, którego on odzwierciedla. Nikt nie może mówić do Boga, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie o tym. Gdy on się podniesie, aby opuścić tron, zabrzmi trąba. Każde kolano się ugnie i każdy język będzie go wyznawał. Pamiętajcie o tym, on był synem powodzenia. Wszystko, cokolwiek czynił, udawało mu się, czy był w więzieniu lub gdziekolwiek, zawsze wszystko dobrze wyszło. Czy on swoim dzieciom nie obiecał, że wszystkie rzeczy służyć im będą ku dobremu? Czy to jest choroba, więzienie, śmierć, cierpienie, cokolwiek by to mogło być, ma tym, którzy go miłują, służyć ku dobremu. On to obiecał i tak musi być. To musi się stać. W nim zostało to już wyrażone obrazowo dla nas. On był tym doskonałym podobieństwem Bożym. Widzimy tutaj, co się stanie, gdy on przyjdzie znowu. Pamiętajcie o tym. Józef ratował świat przez objawienie, zgodnie z jego potężnym proroctwem. Ludzie zginęliby z głodu, gdyby nie było Józefa. Świat byłby poddany śmierci, gdyby nie przyszedł Jezus Chrystus. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg utrzymał życie. Moglibyśmy tak dalej iść. Przykład Dawida wskazuje na niego, także Mojżesza, Eliasza i Józefa. To były wszystko obrazy, które przepowiadały coś w Starym Testamencie i to wszystko pasowało dokładnie razem. Co to jest? To wskazuje doskonałego odkupiciela. Możemy nasze stare, brudne ubrania dać do pralni i znowu je odebrać je czyste. Ono zostało omyte we krwi baranka. Możemy rościć sobie prawo do tego, co nam należy. Wszystko, za co on umarł, możemy się tego domagać. On był doskonałym słowem, które już naprzód było przedstawione. Upodobało się Bogu, temu wielkiemu rzeźbiarzowi, uderzyć go i wszystko tak uczynić. Widzimy go u Izajasza i czytamy: my wszyscy mieliśmy go za nic. Naszą twarz zakrywaliśmy przed Nim. Nie miał kształtu ani piękności, żebyśmy mogli mieć upodobanie w Nim. Każdy mówił o Nim, drwił z Niego. Mówię teraz o Nim, jak to w tym czasie jest. Każdy szydził z Niego. Uważaliśmy Go za nic. Widzieliśmy Go jako uderzonego od Boga i utrapionego. Uważaliśmy Go za takiego. Lecz co On uczynił przez to? On był zraniony za nasze nieprawości, ubity z powodu naszych win. Moglibyśmy iść z tym wciąż dalej, lecz uważam, że moglibyście sobie zrobić z tego wyobrażenie, co ja myślę, mianowicie, że Bóg na nowo wykonuje swoje dzieło mistrzowskie. Lecz nie zapomnijmy, że On na początku, gdy uderzył bok Adama, wyjął coś z jego boku. Gdy został uderzony Chrystus, stało się to dla jednego celu. On chciał coś wyjąć z niego, jego rodzinę, jego oblubienicę. On chciał wywieźć dla niego oblubienicę. Gdy jego dzieło mistrzowskie było dokończone, musiał go uderzyć, aby ją z niego wyjąć. Nie coś innego. Żadne inne stworzenie, lecz kawałek tego samego stworzenia. Bracie mój, nie myśl źle o tym, lecz pomyśl przecież chwilę. Jeśli on wyjął coś z niego, z oryginalnego stworzenia, by ukształtować mu oblubienicę, on przecież nie stworzył coś innego, lecz wziął część oryginalnego stworzenia. I jeśli on był słowem, czym musi być oblubienica? Ona musi być oryginalnym słowem, żywym Bogiem w słowie. W Kimberley w południowej Afryce oglądałem sobie raz, jak zostają wydobywane diamenty z kopalni. Widziałem je tam leżeć. Kierownik tej kopalni diamentów był jednym z porządkowych w mojej kolejce do modlitwy. Widziałem tam leżeć wiele diamentów, które miały wartość dziesiątki tysięcy dolarów, lecz one wcale nie błyszczały, gdy na nich świeciło światło. Zapytałem się kierownika tej kopalni, dlaczego one nie błyszczą? On odpowiedział, ponieważ nie są jeszcze szlifowane. Najpierw muszą być szlifowane, potem odbijają światło. Tu to macie. Dzieło mistrzowskie musi być szlifowane. Zwróćcie uwagę, dlaczego musi być szlifowane? Czy będzie wyrzucony ten odpad? Nie, nie. Ten kawałek, który zostanie odszlifowany, będzie zużyty na igłę gramofonową. Ta igła będzie włożona na płytę gramofonową, która ma dla świata niewidoczną muzykę w sobie. Igła ją odtworzy, przyniesie prawdziwe znaczenie słowa. Jego życie zgadzało się ze wszystkimi prorokami. Bogu podobało się rozbić go. Dlaczego go rozbił? W tym samym celu, w jakim uderzył Adama. Widzimy go jako uderzonego od Boga i utrapionego. Doskonały baranek został zabity za grzeszników, doskonałe dzieło mistrzowskie. Więc od blisko 2000 lat kształtował mu Bóg znowu dzieło mistrzowskie, które on uderzył, aby wyjąć z niego kawałek, żebro, żeby mu móc ukształtować niewiastę. Gdy on to doskonałe dzieło mistrzowskie uderzył na Golgocie, wyjął z niego kawałek. To jest po prostu Nowy Testament. On wypełnił Stary Testament, więc w Nowym Testamencie musiała znaleźć wypełnienie inna część. Widzicie? Stary i Nowy jest jak mąż i żona. To wymagało z góry ogłoszenia Starego i Nowego. Potem przyszedł Chrystus, dzieło mistrzowskie, by to wypełnić. Teraz Jego oblubienica wypełni wszystko to, co zawiera Nowy Testament. Inne dzieło mistrzowskie jest w trakcie dokończenia. Najpierw przeminęło około 4000 lat, aż zostało wykonane dzieło mistrzowskie. Teraz on pracuje prawie od 2000 lat nad innym dziełem mistrzowskim, nad oblubienicą Chrystusa. Przy tym potrzebuje on to samo niezmienne doświadczenie, jak przy swoim pierwszym dziele mistrzowskim, swoje słowo. Tak dokonuje on swojego dzieła mistrzowskiego, gdyż to może być tylko doskonałe dzieło mistrzowskie, jeśli to jest to doskonałe słowo. Przez pył, odpad lub jakiekolwiek dodatki byłoby to rozbite. Niebo i ziemia przeminą, lecz to słowo nie może zostać złamane. Wiecie, do szlifowania diamentów używa się określonych narzędzi. Nie każde narzędzie nadaje się do tego. Widziałem tonowe prasy, które wszystko wokoło zgniotą, lecz diamenty nie były przy tym uszkodzone. Nie, diament nie może być złamany. Musi się go szlifować. On czyni to samo przez swoje niezmienne doświadczenie. Stwierdzamy, że on powiedział u Malachiasza 3: ja jestem Bogiem i nie zmieniam się. On też nie może zmienić swoich sposobów. Po upadku pierwszego dzieła mistrzowskiego rozpoczął on z Abrahamem tworzyć fundament na nowe dzieło mistrzowskie. W dzień 50 zrobił znowu nowy początek na dzieło mistrzowskie, pierwotne nasienie słowa, rozpoczął on z pierwszym zborem. Co to było? Nasienie słowa, darowana obietnica została spełniona. Słowo zostało urzeczywistnione. Joel powiedział, w ostatnich dniach stanie się, mówi Bóg, że wyleję z ducha mego na wszelkie ciało, także synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi otrzymają objawienia w snach, młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. To będzie on czynił w ostatnich dwóch dniach, w ostatnich 2000 lat. Zwróćcie uwagę, to zaczęło się jako oryginał. Jezus powiedział, Słowo Boże jest nasieniem, które wysiał rozsiewca. On był tym rozsiewcą. Nasieniem było słowo. Zwróćcie uwagę, każde nasienie, które nie będzie wysiane, pozostanie samo dla siebie. Ono musi wpaść do ziemi, aby się reprodukowało. To nasienie, doskonały zbór, upadło do ziemi w Nicei, Rzymie, gdy stało się denominacją. Historycy i wy, którzy będziecie słyszeć ten taśmę, pomyślcie o tym, sprawdźcie to i stwierdźcie, czy się to zgadza lub nie. Zbór umarł w Nicei, Rzymie, gdy przyjął dogmaty i przepisy zamiast oryginału słowa. Co to było? Bóg pokazał przez zbór na początku, że On jest Bogiem. On miał doskonały zbór, lecz zbór musiał upaść do ziemi i umrzeć, jak każde inne nasienie. On wpadł do ziemi, umarł i zgnił. Wiecie, niedawno temu czytałem książkę pod tytułem Milczący Bóg. Może czytaliście ją. Myślę, to był Brumbark, który ją napisał, lecz nie jestem całkiem pewny. Mam ją w swoim gabinecie. Milczący Bóg. W niej było przedstawione, że Bóg siedzi cicho w tych 2000 lat ciemnego okresu czasu. Żadną ręką nie ruszył i przyglądał się na tych wiernych męczenników, którzy byli rzucani lwom, paleni przez Rzymian i na wszystkie możliwe sposoby zostali mordowani. Obnażono niewiasty, smarowano smołą ich długie włosy i podpalano. Pamiętajcie o tym, że krótkie włosy niewiast pochodzą z Rzymu. Chrześcijańskie niewiasty miały długie włosy. Zanurzano je do smoły i zapalano. Palono je nago lub rzucono lwom na pożarcie. Ten pisarz idzie nawet tak daleko, że stawia pytanie, gdzie jest ten Bóg? O, jak ślepi są czasami ludzie. Czy nie wiecie, że nasienie musiało umrzeć? On nie próbował ich uwolnić. Oni szli tam, śpiewając. Oni kładli swoje życie, krwawiąc i umierając. Dlaczego? Ponieważ to było nasienie, które musiało wpaść do ziemi, jak nam jest powiedziane u Jana 12:24. Pszenica musi wpaść do ziemi i tam umrzeć. I nie tylko umrzeć, lecz zgnić. Lecz denominacja nie pojęła, że pomimo to życie jest w tym. Kościół miał na soborze w Nicei 15 dni religijnych i politycznych debat. Dobrze widziani weszli do środka i chcieli nasadzić w zborach dostojników. Przyszli także prorocy, prawdziwi prorocy z pustyni, którzy żywili się ziołami i byli ubrani w skóry zwierzęce. Lecz wyrzucono ich precz. Dlaczego? Ponieważ nasienie musi upaść do ziemi. Ono musi umrzeć. Podczas ciemnego okresu czasu umarło ono w ciemnej ziemi. Oni myśleli, że jest zniszczone. Lecz wy wiecie, że Jezus powiedział u Jana 12:24, jeśli pszenica nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, ona sama zostanie. Lecz jeśli obumrze, wielki pożytek przyniesie. Zbór na początku był tym nasieniem, tą oblubienicą, nasieniem objawionego słowa, które w Nicei wpadło do ziemi. Słuchaj, zboże we wszystkich narodach, gdziekolwiek to będzie słyszane, tutaj macie waszą ziemię. To są denominacje. Tam zostanie ukrzyżowane to słowo i przyjmie się dogmaty. Setki lat ciemnego okresu czasu pozostała ukryta przed światem moc i ujawnienie słowa. Panował tylko katolicyzm. To wiemy wszyscy, jeśli czytaliśmy historię. Panował tylko katolicyzm. Zapłodnionego nasienia jednak nie można trzymać ukrytego. Ono musi wzejść. Dlaczego? Ten wielki rzeźbiarz jest przy dziele. On znowu zbuduje. On, to nasienie, to słowo zostanie położone. Gdy rozważamy Pawła, Piotra, Jakuba, Jana i wszystkich tych, którzy pisali słowo, to widzimy, słowo, które pisali, zostało ożywione i żyło. Ono żyło. Stwierdzamy, że Jan pisał listy, gdy to zaczęło dojrzewać. Potem, gdy go gotowano 24 godziny w oleju, został wygnany na wyspę Patmos, lecz słowo musiało wyjść. To musiało być napisane. Oni nie mogli wygotować z niego Ducha Świętego. On to przetrzymał, gdyż jego dzieło nie było jeszcze dokończone. Później umarł naturalną śmiercią. Polikarp, uczeń Jana, niósł to słowo dalej. Po Polikarpie wystąpił Ireneusz, ten wielki mąż Boży. Wierzył tej samej Ewangelii, której my wierzymy. Słowo jest prawdziwe. Kościół próbował to wypchnąć. W końcu doszło do Nicei i Rzymu. Tam upadł na ziemię i został zamordowany. Wystąpił Estem Marcin, który wierzył tak samo jak my wierzymy. On wystąpił za to samo, za chrzest Duchem Świętym, a także za chrzest wodny w imieniu Jezusa. Za te same rzeczy jak my, ponieważ on był prorokiem i wierzył całemu Słowu Bożemu. W końcu zostali ukrzyżowani i wrzuceni do ziemi. Przeszło setki lat. Ta zewnętrzna strona nasienia zgniła. Ich ciała uległy rozkładowi. Byłem w katakumbach, gdzie są zachowane kości. Oni ulegli rozkładowi, nawet ich kości się rozpadły. Lecz mimo to życie pozostało. Pszenica, która podczas soboru w Nicei wpadła do ziemi, zaczęła wypuszczać w Marcinie lutrze. Jak każde inne nasienie pszenicy także wschodzi. Potem, gdy zboże obumrze, przejawi się życie. To rozpoczęło wypuszczać w Marcinie lutrze. Co uczynił on jako pierwsze? On porzucił katolicką denominację, protestował przeciwko niej, ponieważ była przewrotna. On głosił, sprawiedliwy ma żyć przez wiarę. Czym on był? Małym, słabym życiem, które właśnie wypuszcza swoje latorośle. To byli luteranie. To nie wyglądało jeszcze jak ziarno, które upadło do ziemi, lecz tu wyszło na nowo życie. Potem rozwinęło się źdźbło. Co stało się potem? Co uczynił John Wesley w swoim czasie, gdy przyniósł poświęcenie? On trzymał się słowa. Co to zdziałało? Luteranie mieli już znowu formę organizacji, więc przyszedł czas, że coś się musi stać. Dzieło mistrzowskie było w początku powstawania. Co on czynił? Protestował przeciwko kościołowi luterańskiemu i wyrósł po reformacji jako kłos. Co to było? Nasienie przyszło do życia i zaczęło rość. Ani źdźbło, ani kłos nie wyglądają jak nasienie. Więc mówię do was, bracia zielonoświątkowcy, we wszystkich narodach i chciałbym, żebyście słuchali, moi bracia. Jeśli by to było moje ostatnie poselstwo, które głoszę, to jest to moje dzieło mistrzowskie. Czy obserwowaliście już raz zboże, które wypadło do ziemi, gdy ono rozpoczyna się znowu formować do ziarna zboża? Obserwujcie naturę. Natura zgadza się dokładnie z Bogiem. W naturze poznaje się działanie Boże. Oni uważają, że w rozbudzeniu zielonoświątkowym to już było nasienie, lecz to nie było ono. Uważajcie teraz. Jednak to przyszło trochę przed tym, co było podobne nasieniu. Zwróćcie uwagę, że Jezus powiedział u Mateusza 24:24, że te dwa duchy w ostatnich dniach będą tak blisko koło siebie, że gdyby to było możliwe, byliby zwiedzeni i wybrani. Ani źdźbło, ani kłos nie wyglądają jak nasienie. Uważajcie teraz. Nie za czasu Lutra, lecz w tym ostatecznym dniu ukaże się nasienie. Tutaj są także rolnicy, którzy sieją pszenicę. To pierwsze, co pokazuje się na kłosie pszenicy, mogłoby uchodzić prawie za nasienie. Lecz co to jest? To jest łuska. To jest osłona, w której znajduje się ziarno zboża. Najpierw tworzy się łuska. Lecz łuska nie jest ziarnem zboża, tak samo nie jak źdźbło i kłos. To jest tylko nosiciel życia ziarna pszenicy, o czym Jezus mówił u Jana 12 rozdział. Po kłosie, po Johnie Wesleyu, przyniosła pszenica łuskiem, która jest najbardziej podobna ziarnu. Łuska będzie coraz bardziej podobna ziarnu zboża, które wpadło do ziemi. Gdy wyrośnie źdźbło, ma w sobie życie, lecz nie jest jeszcze ziarnem. Gdy rozwinie się kłos, kwiaty, nie jest to jeszcze ziarno. Potem powstanie łuska. Ona ma już prawie kształt ziarna pszenicy. Wygląda tak samo jak ziarno pszenicy. A pomimo to nie jest to jeszcze pszenica, chociaż ma zupełnie taką samą formę. Z zielonoświątkowcami było tak samo jak przy pszenicy. Jedno wychodzi z drugiego, lecz oni są tylko nosicielami i będą denominacjami. Więc co czynią zielonoświątkowcy, którzy powstali jak ziarno zboża? Oni byli łuską i poszli z powrotem, jak to mówi Objawienie 17 rozdział, i stali się jedną z sióstr denominacji. Dokładnie to powiedział Jezus. Zwróćcie uwagę, jak wyszła Ewangelia przez Lutra i Wesleya, aż tam do zielonoświątkowców. W ostatecznych dniach byliby zwiedzeni i wybrani, jeśli by to było możliwe. O, bracia zielonoświątkowcy, czy możecie to widzieć? Gdy ziarno pszenicy zaczyna się formować, wygląda to wprawdzie jak ziarno nasienia, lecz najpierw jest to tylko łuska. Oni formują denominację i czynią to samo, jak czyniło się to po Lutrze. Objawienie 17 rozdział potwierdza to samo we wszystkich zborach. Więc pierwotnie upadło nasienie do ziemi w Nicei, ponieważ tam powstała pierwsza denominacja. Obserwujcie to życie, które było w liściu, źdźble, w kłosie. W końcu poszło do nasienia. Życie z tego pierwotnego nasienia szło przez trzy różne stopnie rozwoju, aż wróci znowu z powrotem do swojego pierwotnego stanu. Halleluja! O, jak cudowne! Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ponieważ Bóg pozwolił mi to poznać. Zwróćcie uwagę, jak doskonale zgadza się słowo i natura. Dokładnie tak samo jest słońce dowodem na zmartwychwstanie, gdy ono zachodzi i potem znowu wschodzi. Lub także drzewa, gdy tracą swoje liście z chwilą, gdy sok schodzi do korzeni w dół i gdy znowu wychodzi do góry. Wyrastają nowe liście i odpadają każdorazowo w jesieni. Życie drzewa ciągnie sok z solami mineralnymi w górę, by wyrosły nowe liście. Widzicie? Cała natura rozwija się w zgodności ze Słowem Bożym. Dokładnie tak, jak widzieliśmy to w doskonały sposób w okresach czasu zborów. Z tego powodu Duch Święty stąpił w dół, narysował te rzeczy i uczynił nam je zrozumiałe. To zgadza się dokładnie. Pojmujecie to? Życie, które było w źble, kłosie i łusce, zeszło się potem razem w ziarnie zboża. Życie z dziba i każdego innego stopnia rozwoju przyniosło następne. Usprawiedliwienie wytrowało drogę do poświęcenia. Poświęcenie wytrowało drogę do chrztu Duchem Świętym. Chrzest Duchem Świętym wytrowało drogę, żeby Duch Święty sam znowu mógł przyjść w doskonałości na Słowo, aby samego siebie objawić. Co stało się denominacją, to zmarło. Życie, które było w Lutrze, poszło naprzód i działało przez Wesleya. Od Wesleya szło dalej do zielonoświątkowców. Od zielonoświątkowców, aby przynieść oryginalne nasienie. Zielonoświątkowcy nastąpili po Wesleju i przyszli aż dotąd. Powód, dlaczego ruch zielonoświątkowy przyszedł po Wesleju, leży w tym, ponieważ Pięćdziesiątnica nie była jeszcze denominacją, lecz potem zostali denominacją. Co stało się przez to? Oni zostali łuską. To wyglądało jak prawdziwe. Ilu obserwowało, jak ziarno pszenicy rozpoczyna rość? Co widzimy jako pierwsze? To wygląda tak samo jak nasienie, lecz jest to łuska. Widzicie te trzy stopnie rozwoju? Źdźbło, kłos i łuskę. W łusce tworzy się oryginalne nasienie. Nie samo nasienie, lecz życie nasienia powoduje wzrost, aż stanie się znowu nasieniem. Amen, amen. Widzicie to? Widzicie to? Zmartwychwstanie. Powstanie znowu dzieło mistrzowskie, jak to, które wpadło do ziemi. Rozbudzenie zielonoświątkowe nastąpiło po Wesleju. Później uczyniono z niego organizację. Gdy powstało rozbudzenie zielonoświątkowe, nie było organizacją, lecz później stało się. Musieli stać się łuską. To prawdziwe słowo życia było w tym na drodze do oryginalnego ziarna pszenicy i szło przez te stopnie rozwoju – źdźbło, kłos i łuskę. Potem ukształtowało się ziarno – źdźbło, kłos, łuska. Na początku ich rozbudzenia byli oni żywymi i wnieśli już określoną część życia – nasienie. Lecz gdy się zorganizowali, opuściło ich życie. To jest historycznie udowodnione. Potem, gdy się zorganizowali, nigdy nie mogła społeczność nic więcej uczynić. Ona była martwa. To się zgadza. Zwróćcie uwagę, jak porusza się życie teraz naprzód. Uważajcie, to jest historycznie udowodnione, że zbór przez to wszystko, co wszyscy inni uczynili, doszedł tam, że on nie może go więcej użyć. Organizacje zostały usunięte na bok. Podczas całej historii Kościoła nie zdarzyło się nigdy, żeby po zorganizowaniu się nie byliby umarli. Każda organizacja umarła i nie podniosła się więcej. Czy nie możecie tego widzieć? Wy, ślepi ludzie, otwórzcie wasze oczy. Natura i słowo zgadzają się i potwierdzają przez to, że to jest prawdą. To jest prawdą. To życie, że życie opuściło źdźbło, żeby mógł wyrósł kłos. I żeby z kłosa powstała łuska. Z łuski znowu idzie to do formy wyjściowej. Wszystko inne nie jest więcej dla niego potrzebne. Jak godną uwagi jest przecież różnica, jak idzie życie przez roślinę pszenicy i przez drzewo. Bóg określił swój lud jako drzewa. Życie z drzewa idzie do korzeni, podnosi się znowu do góry, idzie w dół i przychodzi znowu do góry. Czy widzicie? Ono idzie w dół i znowu przychodzi do góry. Przy roślinie pszenicy jednak idzie z nasienia ziarna przez źdźbło i łuskę. Skoro tylko jedno z tych stopni wzrostu opuści, umiera, także nie może tam więcej powrócić. Czym jest potem? Jest nieużytecznym. Życie idzie naprzeciw swojemu dokończeniu. Amen. Czy nie możecie widzieć, dlaczego on nigdy nie posługiwał się organizacją? On nie może więcej do niej powrócić. Ona jest martwa. Lecz życie idzie naprzód z jednego stopnia na drugi. Przyjmuje się wyznania wiary, lecz kto by dodał do słowa lub odjął, utraci swoją część. Jest od tego odcięty. Nasienie życia musi przenikać naprzód. Użyłem tego jako podobieństwa dla oblubienicy, dzieła mistrzowskiego, które ukazuje się. To dzieło mistrzowskie wprawdzie upadło, lecz jest dzieło mistrzowskie, które się znowu podniosło. To dzieło mistrzowskie upadło w Nicei. Po Nicei szło przez proces, lecz przyjdzie znowu do doskonałego dzieła mistrzowskiego, gdyż ono jest częścią słowa, które on wypowiedział. On będzie miał zbór bez plam i zmarszczek. On nie będzie w żaden sposób związany z jakąkolwiek organizacją lub denominacją, gdyż to są przeklęte rzeczy. On przeszedł przez to, lecz więcej tam nie będzie. Nasienie wschodzi, życie idzie w górę i już nie wraca z powrotem. Potem nie będzie już żadnego odrodzenia więcej. Wznijdzie życie i dojdzie do doskonałości, do zmartwychwstania. Zwróćcie uwagę, łuska wydaje w sobie oryginalne nasienie. Możemy to stwierdzić w objawieniu 3 rozdziale. Przypominacie sobie, że on w żadnym innym okresie czasu zboru nie został wyrzucony na zewnątrz? Ilu może sobie to przypomnieć? On działał podczas okresów czasu zboru, aby coś wydać na świat. To stało się teraz. Nic więcej już nie przyjdzie. Rzeźbiarz przywrócił znowu słowo w doskonałości. To nie wróci z powrotem. Jak całkiem inne to jest. Tak jest. Uważajcie, gdy kształtuje się łuska, wygląda jak ziarno, lecz gdy się życie ziarna zaczyna opuszczać łuskiem, by kształtować ziarno, oblubienicem, otwiera się łuska i oddziela ziarno. Czy jest to tak w naturze? Dokładnie to się dzieje. W objawieniu 3 rozdziale stwierdzamy, że zbór wydalił go na zewnątrz. Widzicie? Tak nie było w żadnym innym okresie czasu zboru, ponieważ przez proces rozwoju musiało ukazać się coś innego. To szło przez to aż do innego. Mówiłem wam już to zawsze, że już żadne dalsze denominacje nie przyjdą, ponieważ jesteśmy na końcu. Oni go wyrzucili. Dlaczego? Ponieważ on jest znowu słowem. On ukazał się znowu taki sam, jaki został położony do ziemi. To jest ta sama nauka, która wyszła na początku. Jak tylko ziarno zboża, słowo, zaczęło rość, łuska go odepchnęła. Życie wyszło z wszystkich innych, ażeby ci prawdziwi wierzący poszli za nim. Oni idą za życiem, dokąd ono idzie. Izrael był doskonałym obrazem. W tym doskonałym obrazie było nam na początku tak, że wszędzie tam, gdzie szedł słup ognia, było życie. Bóg był tym życiem. Obojętnie, czy była północ, lub czy znajdowali się właśnie w zupełnie szczególnym miejscu. Jak tylko podniósł się słup ognia, zabrzmiała trąba i Izrael szedł za nią. Halleluja. Gdy zabrzmiała trąba, wyszedł Luter z nią. Po nim stali się organizacją i umarli. Bóg zabrał życie i położył ich do grobu. Życie jednak szło naprzód. Potem wystąpił Wesley. Gdy on zobaczył tę wielką organizację, zatrąbił w trąbę poświęcenia. To było już więcej ze Słowa Bożego. Gdy to uczynił, wyszli od luteran i zostali metodystami. Gdy to zobaczyli zielonoświątkowcy, zatrąbili w trąbę. Przyszedł czas powrotu darów. Widzicie, co oni uczynili? Oni zatrąbili w trąbę i wyszli. Lecz potem i oni się zorganizowali. Lecz pamiętajcie o tym. Po łusce znamy tylko te 3 stopnie. Nie przyjdzie nic innego, jak ziarno. O Boże! Potem ziarno będzie wybrane ze wszystkich. Amen i amen. Ziarno zboża, słowo, zaczyna się kształtować i pojawia się życie. Zwróćcie uwagę, najpierw przyszedł oblubieniec, teraz wychodzi oblubienica. Zbór rozpoczął się w dzień 50 i upadł w Nicei. On rósł, jednak nie wyglądał jeszcze jak prawdziwe ziarno. On nosił już coś w sobie z tego życia, jednak rósł i powstała organizacja. Życie wyszło z tej organizacji. Co ono potem czyniło? Z tej organizacji poszło do następnego, innego stadium słowa. Usprawiedliwienie, poświęcenie i chrztu Duchem Świętym. Gdy przyszło przeżyć źdźbło i te inne stadia, stawało się coraz bardziej podobne ziarno zboża. Pamiętajcie o tym, kłos jest bliżej ziarna zboża niż źdźbło. Łuska jest mu jeszcze bliżej niż kłos. Jednak samo ziarno jest jeszcze ponad tym. Ono użyło tych stopni rozwojowych tylko do dalszego przeniesienia. Zwróćcie uwagę. Jeśli oblubieniec na początku był słowem, a oblubienica została wyjęta z oblubieńca, wtedy ona musi być słowem. Dlaczego oblubienica musi być dokładnie jak oblubieniec, objawionym słowem? Ponieważ oblubieniec i oblubienica są jedno. Ona jest wykutą częścią Jego. To jest dzieło mistrzowskie. To zostało uderzone. Michał Anioł nie mógł tego znowu naprawić. On nie mógł tego znowu zasadzić, lecz Bóg mógł to uczynić. On tę miłą oblubienicę, która została wyjęta, znowu włoży z powrotem do boku pierwotnego słowa. To jest to. Dzieło mistrzowskie jak rodzina. Znowu z powrotem w ogrodzie Eden. Jak dzieje się to z oblubienicą? Jak dzieje się to z pszenicą? Malachiasz 4 mówi o odnowieniu w tych ostatecznych dniach. Co to znaczy? Wszystko, co było na początku, będzie odnowione i z powrotem przywrócone. Ja przywrócę znowu, mówi Pan, wszystkie lata, których plon zjadła szarańcza, czerw, chrząszcze i gąsienice. Joel 2, 25. Ja znowu przywrócę, Malachiasz 4 mówi, że On nawróci serca dzieci, wiarę ludzi, z powrotem do pierwotnych ojców. Zboże, widzimy to dokładnie przed sobą. Dokąd doszliśmy? Za kilka minut przyjdziemy do końca. Chciałbym, żebyście rzeczywiście obserwowali coś, co się właśnie stało. Malachiasz 4 mówi o doprowadzeniu z powrotem do oryginału. Ona zostanie uderzona przez zbór, przez kościół ze swoimi mistrzami z tego samego powodu, z jakiego został uderzony Józef od swoich braci, ponieważ on był słowem. Ona jest tak samo słowem. Jezus został uderzony przez swoich braci, gdyż on był słowem. Oblubienica została uderzona przez kościół, zbór, ponieważ jest słowem. Tu macie znowu wasze 3 stopnie. To zgadza się dokładnie. To słowo żyje i jest czynne. Biblijna oblubienica, nie przez ludzi uczyniona, lecz biblijna oblubienica, uderzona i umęczona przez Boga, nie ma piękności, żebyśmy w niej mogli mieć upodobanie. Widzimy ją jako uderzoną od Boga i umęczoną. To się zgadza. Ona stoi sama. Została wyrzucona od wszystkich denominacji. Zgodnie z objawieniem 3 rozdział została wykuta w okresie czasu zboru ladycyjskiego, w którym się wyłoniła. Ten zbór wyłonił się w okresie ladycyjskim. To jest łuska. Czy wy, ludzie zielonoświątkowi, nie możecie tego widzieć? Jeśli owa naturalna łuska, owe źdźbło i także ów kłos musiały umrzeć, wtedy również musi umrzeć ta łuska. To też są także te 3 stopnie rozwoju organizacji. Pamiętajcie na to, mówicie, więc jest przecież dosyć kłosów, cała masa. Tak, są metodyści, baptyści, prezbiterianie, luteranie, zbór Chrystusowy i wszystkie inne małe kierunki, które się wliczają do tego. Liście i wszystko możliwe zostało przyczepione, lecz z reformacją wzięło to swój początek. Oblubienica stoi tutaj sama jak oblubieniec, odrzucona od ludzi i odłączona od kościołów i zborów. To jest jej stanowisko. Co to jest? To jest jego dzieło mistrzowskie. To jest to odrzucone słowo, przez które on może działać i które daje do wiadomości. Źdźbło, kłos i łuska nie stały się ziarnem zboża, nie, lecz zbliżają się coraz bliżej ziarna. Teraz, w czasie żniwa, ziarno przyszło znowu z powrotem do swojego pierwotnego życia, do Biblii. U Malachiasza 4 jest tak przepowiedziane. Aby tak mogło być, musi to mieć całe słowo. Czy to się zgadza? Co powinno się stać, co on w objawieniu 10 rozdziale powiedział? Dlaczego poszedłem do Tukson, aby to przekazać zborowi? W dniach 7 anioła miało być podane do wiadomości przez jego poselstwo całe Słowo Boże. Pieczęcie i wszystko pozostałe, co źdźbło i inne stopnie rozwojowe wyminęły, mają być w tym czasie objawione. Czy Słowo tak mówi? A więc widzimy to. Więc gdzie się wtedy znajdujemy? Gdzie doszliśmy? Jest tylko jedno. Więc jest żniwo. Ono jest przejrzałe. Wszystko jest gotowe na przyjście. Nie, inaczej to nie będzie. W czasie żniwa ziarno jest znowu w swoim pierwotnym stanie. Musi nosić w sobie całe słowo, by w ogóle mogło być ziarnem. To nie może być połowiczne nasienie, gdyż nie będzie rość. Musi być całym nasieniem. Nie można tylko powiedzieć: wierzę w chrzest Duchem Świętym, halleluja, wierzę w mówienie językami. To jest tylko część nasienia. Teraz będzie jeszcze więcej do tego dodane. Halleluja. Życie. Nie dary, lecz życie darów. Widzicie, co ja myślę? Bracia, jesteśmy w czasie końca. Źdźbło, kłos, łuska są martwe i już wyschnięte. Jeszcze tylko jedno pozostało. Muszą być związane w Światowej Radzie Kościołów na spalenie. Słowo stało się ciałem, dokładnie jak on to obiecał u Łukasza 17 rozdział, Malachiasz 4 i innych miejscach. To się zgadza. To prawdziwe życie, które było w źdźble, w kłosie i łusce, teraz będzie połączone razem w nasieniu zboża, które potem będzie gotowe na zmartwychwstanie, gotowe na żniwo. Alfa stanie się omegą. Pierwszy będzie ostatnim, gdyż ostatni jest pierwszym. Nasienie, które wpadło, szło przez proces i znowu stało się nasieniem. Niedoskonałe nasienie, które upadło tam w ogrodzie Eden, umarło. Wyszło jako doskonałe nasienie, jako drugi Adam. Pierwsza Ewa, która upadła i użyta została przy drugim przyjściu, aby wydać dziecko, stała się znowu prawdziwą oblubienicą, nasieniem, które powróciło z powrotem do oryginalnego słowa. Alfa i Omega znaczą to samo. On powiedział: jestem Alfa i Omega. On nic nie powiedział o tym, co leżało między tym. Jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. To jest to. Pierwsza usługa i ostatnia są jednakowe. Pierwsze poselstwo i ostatnie są jednakowe. Ja byłem Alfą, ja jestem Omegą. Będzie dzień, który nie będzie nazwany ani dniem, ani nocą, lecz czasu wieczornego będzie światło. Widzicie? Alfa i Omega stał się pierwszym i ostatnim. O, moi bracia! Moglibyśmy się tym godzinami zajmować. Wspaniałe dzieło mistrzowskie. Rodzina, ten drugi Adam i druga Ewa jest już teraz gotowe do ogrodu Eden, który znowu przyjdzie na tę ziemię. Tysiącletnie królestwo. Amen, halleluja. Ten wielki rzeźbiarz nie zostawił ich tam leżeć. On zadał sobie czas, miliony lat, aż uformował pierwszą parę, a oni upadli. Podczas tysięcy lat on ich znowu ukształtował. Teraz jest z tym gotowy. Gdy przyszło dzieło mistrzowskie, zostało rozbite. Z jego boku wyszła pomocnica. Ona szła tą samą drogą rozwoju. Teraz posiada cały charakter Biblii i wszystko inne. To wskazuje, że doszliśmy tu. Narody załamują się. Izrael powstaje. Przyjdę za kilka minut do zakończenia. Zwróćcie uwagę na to wielkie dzieło mistrzowskie rodzinę. Mąż i żona nie mogą być rzeczywistą rodziną, jeżeli nie są jedno. Oni muszą być jedno. Jeśli nie, to nie są dobrą rodziną. Wtedy żona ciągnie w tym kierunku, a mąż w innym. To byłaby straszna rodzina. Jednak w prawdziwej rodzinie panuje wzajemna miłość i harmonia. Takim było Boże dzieło mistrzowskie. Cała prawdziwa rodzina tutaj to przedstawia. Teraz jest dziełem mistrzowskim, rodziną. Chrystus i jego oblubieńca w trakcie wystąpienia. Drugi Adam i druga Ewa są gotowi powrócić do swojego domu, więc przez wykupienie mogą znowu tam powrócić, gdzie byli przedtem. Znowu powrócić. Przed kilku dniami byłem u chrześcijańskich kupców i przypuszczam, że także wielu z was. Był też tam jeden ksiądz luterański, który wstał, naśmiewał się i drwił z tego, co my wierzymy. Kupcy pełnej Ewangelii zezwolili temu człowiekowi na to. On nosił odwrócony kołnierz. To czyni teraz wielu z nich. On powiedział: wiele ludzi pyta mnie, dlaczego noszę taki odwrócony kołnierz i jak mają takiego odróżnić od katolickiego księdza. Przecież nie ma żadnej różnicy i nie powinno być żadnej, ponieważ jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi. Potem powiedział: wiem o jednym katolickim księdzu, który jest wszędzie obecny, który może być wszędzie obecny. Nikt nie może być wszechobecny bez tego, aby być wszechwiedzącym. Ani razu Bóg nie mógłby być wszechobecny, gdyby nie był wszechwiedzący. Wszechwiedzący oznacza, że On wie wszystko i to czyni Go wszechobecnym. Aby być obecnym, musi być w istocie. Lecz ponieważ On jest wszechwiedzący, może być wszechobecny, gdyż On wie wszystkie rzeczy. Od początku świata On już wiedział, ile będzie much, chrząszczy, jak często będą mrugać swoimi oczyma i wszystko inne, ponieważ On jest wszechobecny. Nikt nie może być wszechwiedzący, a nie być niezmienny. Jest tylko jeden, który jest niezmienny – Bóg. Amen. Więc, co to jest? To jest diabeł, który je prowadzi bezpośrednio na zabicie i wszyscy idą razem z nim. Dokładnie to mówi Biblia i tutaj to jest. Oni przyszli nawet między ludzi zielonoświątkowych i ciągną ich tam. Co za czas. Po tym świadectwie mówił ktoś ze mną. Jest dobrze, że nie mówiłem za dużo, gdyż w przeciwnym wypadku wsadziliby mnie z pewnością tam do więzienia. Pomyślałem jednak, to jest to. Ludzie, którzy zostali pouczeni, wiedzą to. Mądrzy poznają swojego Boga w owym dniu, powiedział Daniel. Tak jest. Mądrzy poznają swojego Boga, oni mają się na straży. Gdy to widziałem, że nawet zielonoświątkowcy stali po jego stronie i także Ola Roberts spoglądał dziwnie na mnie, pomyślałem tylko, o moja dobroć. On wystąpił, był wykształcony, elegancki i tak dalej. Wiecie jak? Bóg tak swoich nie poleruje. On nie poleruje ich wykształceniem, lecz pokorą i mocą swojego objawionego słowa. Tak, żeby mogli pokazywać kształt ziarna, z którego pochodzą. Ktoś powiedział do mnie, bracie Branham, coś nie mogę u ciebie zrozumieć. Zapytałem, co to jest? Staliśmy tam na zewnątrz w hali. Myślę, było to po tym, gdy pozdrowiłem Bilego i siostrę Dauch i właśnie poszedłem z całą grupą za róg, gdy jeden kaznodzieja z odwróconym kołnierzem przecisnął się i powiedział, dlaczego wyzywasz zawsze metodystów? On powiedział, oni wierzą, że ty jesteś sługą Bożym. Powinieneś być przyjemnym i miły do nich. Jednak każdym razem, gdy słyszę cię gdziekolwiek mówić, ganisz niewiasty, ponieważ mają krótkie włosy, noszą szorty, używają makijażu i przeciwko wielu różnym rzeczom. Wyzywasz ludzi i mówisz im, że są zimni, formalni i obojętni. On zapytał, dlaczego to czynisz? Ci ludzie miłują ciebie. Jak możesz być Synem Bożym, pełnym miłości i czynić coś takiego? Pomyślałem, Panie, pomóż mi temu mądremu człowiekowi właściwie odpowiedzieć. Pozwól mi tak odpowiedzieć, że on sam wpadnie w swoją własną sieć. Zapytałem, czy czytałeś kiedykolwiek o tym wielkim kompozytorze Beethovenie? Naturalnie, odpowiedział, czytałem o Beethovenie. Powiedziałem, prawdopodobnie zapełnił on kosze porwanymi koncepcjami, jednak dał światu arcydzieło. On zamilknął i nie powiedział żadnego słowa więcej. Mówiłem, gdy on siedział w swoim gabinecie i miał jakiś pomysł, napisał go. Potem rozpoczął go grać. Jeśli to nie było odpowiednie, rzucił go do kosza. Lecz gdy wszedł zupełnie pod inspiracją, świat otrzymał arcydzieło. O, jakie rozstrzygające jest przecież to słowo. Lecz to czyni arcydzieło. To oddziela źdźbło i kłos i przynosi dzieło mistrzowskie. Mam jeszcze kilka minut czasu opowiedzieć wam, co stało się przedwczoraj. 3 lipca siedziałem tutaj w Centralnym Domu Towarowym. Byłem już w Rzymie, Francji, Nowym Jorku i Los Angeles. Lecz najbardziej nieprzyzwoite niewiasty, które widziałem w całym moim życiu, są w Jeffersonville, Indiana. Tyle brudu i plugastwa nie widziałem jeszcze nigdy w moim życiu między ludźmi. Siedziałem więc i otrzymałem bóle serca. Pan dał mi wizję. Opowiem wam ją. Nie wiem, czy będę ją mógł wyrazić, ponieważ opowiadam ją dzisiaj po raz pierwszy. Popadłem w zachwycenie. Gdy to się stało, był ktoś przy mnie. Nie widziałem tej osoby, lecz słyszałem tylko głos. Patrzałem w tym kierunku i on powiedział: oblubienica przyjdzie w przeglądzie. Gdy spojrzałem tam, widziałem najbardziej przyzwoicie ubraną grupę niewiast, zbliżającą się do mnie, jaką kiedykolwiek w moim życiu widziałem. Każda z nich była inaczej ubrana. Wszystkie miały długie włosy, długie rękawy przy swoich ubiorach. Były to młode niewiasty. Według wyglądu miały około 20 lat. Przede mną leży otwarta Biblia. Mogę tylko powiedzieć, co widziałem. Jeśli byście mnie zapytali, na co patrzysz teraz, byłbym powiedział, patrzę na zegar. Na co teraz patrzysz, patrzę na ludzi. Na co teraz patrzysz, patrzę na Biblię. Mówię wam prawdę. To widziałem, to mogę tylko powiedzieć, co widziałem. Nie wiem, co to wszystko znaczy. Muszę wam to tylko powiedzieć. Ten, który do mnie mówił, stał obok mnie. Oblubienica składała się z tak czysto i miło wyglądających ludzi, jakich nigdy przedtem nie widziałem w moim życiu. Było ich może tuzin lub więcej. Nie wiem dokładnie. W każdym wypadku była to cała grupa. Przechodziły obok, unosząc się, miały swoje oczy zwrócone do góry. Obserwowałem je, podczas gdy przechodziły obok. O, jakie ładne one były. Patrzyłem na nie. Gdy przechodziły obok, on powiedział, to jest oblubienica, teraz będziemy widzieć zbory w przeglądzie. Więc przyszły. Obserwowałem je, jak się zbliżały. Gdy przechodziły obok, wyglądały gorzej niż te inne. Nigdy w moim życiu nie widziałem takiej nieprzyzwoitej grupy. Potem słyszałem szum. On powiedział, jako następne przejdzie grupa amerykańska. Jestem Amerykaninem, lecz to uczyniło mnie chorym. Nie jestem dość wymownym, by móc wyrazić w mieszanej społeczności, co miało miejsce. Będziecie musieli czytać pomiędzy liniami. Gdy te niewiasty się zbliżyły, widziałem, że ich przywódczynią była czarownica. Miała długi nos i wielkie, szerokie usta. Wszystkie były ubrane tylko od biodr w dół. U góry miały tylko pewnego rodzaju wstążki przewiązane, mniej więcej jeden cal szerokie. Każda z tych niewiast niosła coś podobnego, jak to dawno temu wycinaliśmy z papieru gazetowego do wypłoszenia much. Ilu przypomina to sobie? Wy wiecie to jeszcze, myślę. Używano to w karnawale. Papierowe frędzle lub paski wiszące w dół. Coś takiego trzymały w dół przed sobą, od biodr w dół. Poza tym była ta część odkryta. Każda z nich miała zupełnie krótko obcięte włosy, pofalowane, pełne makijażu. Wyglądały jako ulicznice. Szły tam z tym papierem. O, jakie wulgarne. Z przodu trzymały wprawdzie ten papier, lecz gdy przechodziły, można było widzieć ich tył. Gdy zobaczyłem, jak wyglądały z przodu i z tyłu i jak się zachowywały, pomyślałem, czy to jest zbór? One szły i śpiewały te twisty i szlagiery rock'n'roll, albo jakkolwiek je nazywają. Stałem tam i mówiłem, czy to jest zbór? Płakałem w moim sercu. Czarownica, która je prowadziła na tej drodze, według mojego mniemania, jest nic innego jak Światowa Rada Kościołów. One skręciły w lewo i zniknęły w zamącie. Wciąż jeszcze brzmiała muzyka i wydawały szczególne głosy z siebie, podczas gdy kręciły swoim ciałem w jedną i w drugą stronę. Tak się zachowywały, gdy przechodziły. Chciałem właśnie spuścić moją głowę, gdy on powiedział, czekaj, oblubieńca musi znowu przyjść. Spojrzałem i tam przychodziły znowu. One przechodziły obok. Były to uroczo wyglądające damy. Spojrzały na mnie, gdy przechodziły. Zauważyłem, że każda z nich była inaczej ubrana. Jedna z nich, która szła znacznie w tyle, miała długie włosy, które były zrolowane. To mogła być Niemka. Obserwowałem je. Gdy się oddalały, wyszły dwie albo trzy ostatnie z miarowego kroku. Zawołałem coś do nich i one próbowały znowu się zrównać. Potem, gdy je widziałem, skończyła się wizja i przyszedłem do siebie. Więc tu jest wykład tego. Zapamiętajcie to sobie. Nie byłem jeszcze z tym gotowy zanotować sobie wszystko, lecz podczas gdy dzisiaj rano głosiłem, zrozumiałem, co ona oznacza. Czy zwróciliście uwagę, że zbór przyszedł tylko raz na widok? Przyjaciele, to jest prawdą. Ojciec Niebieski, który napisał to słowo, wie, że mówię prawdę. Mówię czystą prawdę. Jeszcze przed paru minutami nie wiedziałem tego. Czy zauważyliście, że oblubienica była dwa razy widziana? Pierwsze i drugie ziarno nasienia, obydwa były dokładnie takie same. Powód, dlaczego były odmiennie ubrane, leży w tym, ponieważ oblubienica będzie pochodzić z wszystkich narodów. Każda z nich miała długie włosy i nie nosiły makijażu. To były rzeczywiście piękne dziewczyny. One spojrzały na mnie. Przedstawiały oblubienicę, która przychodzi ze wszystkich narodów. Każda pojedyncza reprezentowała jeden naród. Jej krok był w doskonałej harmonii ze słowem. Muszę na nie uważać. Jeśli nie będę uważał, gdy przechodzi obok, wypadnie z równego kroku ze słowem. Może stanie się to, gdy mój czas przeminie, gdy mnie już nie będzie lub jakkolwiek by mogło być. Zwróćcie uwagę, one próbowały to najlepsze, by znowu wejść. One przyszły także z powrotem, dołączyły znowu, podczas gdy gdzie indziej popatrzały i obserwowały zbór, który właśnie wpadł w chaos. Lecz to nie były te, które szły w przodzie, lecz te dwie, trzy ostatnie, które skręciły trochę w prawo i znowu próbowały przyjść do rzędu z powrotem, gdy przechodziły. Przy tym były oddalone ode mnie mniej więcej tak daleko jak stąd do ściany. Stałem tam i przypatrywałem się im, aż znikły z mojego pola widzenia. Zwróciliście uwagę, że zbór z wszystkich narodów został tylko raz pokazany, lecz oblubienica pokazała się dwa razy. Widzicie, co to było? Przedtem tego nie wiedziałem, lecz rozważcie to w łączności z moim poselstwem dzisiaj rano. Nie wiedziałem tego. Ziarno wpadło do ziemi w Nicei. To było oryginalne nasienie. Ono przeszło proces w tych denominacjach, które tylko raz przyszły do istnienia. Lecz oblubienica znowu się ukaże w tych ostatnich dniach. Ja znowu przywrócę. Dzieło mistrzowskie jest kształtowane. To jest ten powód, dlaczego ona została po raz drugi pokazana. Została pokazana najpierw i potem jeszcze raz, dwa razy. Przy drugim razie była tak doskonała jak najpierw. O Boże, bądź miłosierny. Śpieszcie się, śpieszcie się, śpieszcie się. Niechby życie już wkrótce przyszło do ziarna. Wszyscy inni nie pokazali się więcej. Oni zniknęli, by nie wrócić więcej. Jednak oblubienica wróciła z powrotem, ponieważ jest alfą i omegą. Bóg, ten wielki rzeźbiarz, stworzył mu dzieło mistrzowskie, gdyż to jest częścią jego pierwszego dzieła mistrzowskiego. Jak on w ogrodzie Eden wyjął jedną część i uczynił z niej inną sztukę, która została zniszczona i upadła. On był cały czas tym zajęty, znowu ją podnieść. On wykonał to dzieło mistrzowskie i to zostało uderzone. Przez tę uderzoną część dzieło mistrzowskie zostało znowu przedstawione. Dzieło mistrzowskie Syna Bożego, dzieło mistrzowskie oblubienicy. Ona jest częścią Jego, dlatego musi być wypełnieniem Słowa. Słowo zostało wypełnione i jesteśmy gotowi na przyjście Pańskie. O zboże żywego Boga, skłońcie wasze serca i siebie samych przed Bogiem. Te rzeczy są prawdziwe. Wiem, że to się słyszy, jak gdyby się coś takiego potężnego rozszerzało nad narodami. Nigdy nie było to tak, lecz On nie zmienia swojego sposobu. Bądź wdzięczny, zboże, bądźcie wdzięczni, że tam jesteście, gdzie znajdujecie się dzisiaj, jeśli jesteście w Chrystusie. Pamiętajcie o tym, że całe życie gromadzi się w ziarnie na zmartwychwstanie, a źdźbło i wszystko inne będzie spalone, łuska i wszystko inne musi i będzie zniszczone. Nie pokładajcie waszego zaufania w denominacjach. Pozostańcie w Słowie, w życiu, w Bogu, w Jego dziele mistrzowskim. Co będzie w tysiącletnim królestwie? Chrystus i Jego oblubieńca będą z powrotem w ogrodzie tysiącletniego królestwa. Amen. Miłuję Go, gdyż On mnie pierwej umiłował i wykupił mi pełne zbawienie na Golgocie. Tam On został uderzony. Mieliśmy Go jako od Boga uderzonego i umęczonego, lecz On zraniony był dla naszych nieprawości, ubity z powodu naszych występków. Czy jest tu dzisiaj rano ktoś, kto nie jest jeszcze w tym ziarnie, podczas gdy życie wyciąga teraz ostatnią pozostałość z łuski, a łuska usycha? Ilu wie, że zbór zielonoświątkowy usycha? Co to jest? Życie ich opuszcza. Ono już ich opuściło. Potem, gdy została pokazana oblubienica w przeglądzie, pytałem samego siebie, czy ona już jest kompletna? Miłuję Go, miłuję Go. Podczas gdy mamy skłonione głowy, czy jest tu ktoś, kogo mamy wspomnieć w modlitwie? Jeśli czujecie, że nie jesteście jeszcze tak daleko, przyjaciele, to jest jasne. Nigdy nie miałem w moim życiu wizji, chyba że coś się stało i nastąpiło. Mówię prawdę i Bóg to potwierdził. Także tym razem mówię prawdę. Nie wiem, co za dzień dokładnie to jest, w którym żyjemy, lecz wiem, że nic więcej nie brakuje. Nie może wystąpić żaden polityk, który byłby w stanie wyrównać sytuację. Polityka i narody przepadły. O Boże, Czy przeniknęło to w was tak głęboko, że to odczuwacie? Narody przepadły. Ten jest jednym z najlepszych, lecz i on przepadł. Jeśli narody przepadły, wtedy i świat przepadł. O zbory! Według mojego przekonania zielonoświątkowcy byli najlepsi z tych, które były, lecz i oni przepadli. O Boże, bądź nam łaskaw. Jeśli go nie znacie, to śpieszcie się, proszę, śpieszcie się. Jeśli odczuwacie życie, to wyjdźcie z waszych grzechów. Wyjdźcie precz z tego, w czym się znajdujecie. Udajcie się szybko do ziarna. W źdźble lub w łusce umrzecie. Módlcie się, podczas gdy śpiewamy. Miłuję go, miłuję go. To zależy od was. My nie mamy żadnej denominacji, nic. Mamy tylko Chrystusa. Jesteście mile widziani, aby chwalić go razem z nami, aż on przyjdzie. My nie możemy wpisać waszych imion do książki, ponieważ żadnej nie mamy. Chcielibyśmy, żeby wasze imiona stały w księdze życia. Jest to możliwe tylko przez narodzenie. Czy chcielibyście je teraz dożyć? Proście Chrystusa o nowe życie, żeby on was wprowadził i zapisał wasze imię w swoją księgę, jeśli tam jeszcze nie stoi. Potem możecie mieć z nami społeczność. Chcielibyśmy mieć was chętnie u nas. Miłuję go, miłuję go. Drogi Boże, pomóż każdej osobie podjąć teraz badanie sumienia, żebyśmy stwierdzili, czy jesteśmy w nim. Ty nas umiłowałeś i zostałeś za nas uderzony. Uważaliśmy cię jako od Boga uderzonego i umęczonego. Proszę, o Boże, wołaj każdego pojedynczego, Panie, mów do moich dzieci, do moich krewnych i do moich przyjaciół. Zjść to teraz, Panie, przez imię Jezusa Chrystusa. Panie, nie daj nikomu długo czekać. To tak wygląda, jak gdyby to było bardzo blisko. Żniwo jest rzeczywiście dojrzałe. Pewnego dnia ta wielka mocarnia Boża będzie śpieszyć przez kraj. Wtedy plewy zostaną wywiane, lecz pszenica zgromadzona w stodole zabrana będzie w górę. Ponieważ w niej jest życie, spraw to, Panie, żeby każda prośba była wysłuchana, żeby każda modlitwa była wiadoma Tobie. Panie, modlę się za nich, modlę się, Panie, żebyś nie pozwolił nikomu zginąć z tych, którzy tu są. Oni przychodzą tu z trudnościami, jadą setki mil. Panie, daj nam cokolwiek byśmy potrzebowali, co jest dobrego dla nas, Panie, nie według naszego uznania, lecz co jest dobrego w oczach Twoich. Chcielibyśmy tutaj stać jako czysta Panna, oczyszczeni przez Boga i pouczeni, żebyśmy byli z naszych grzechów wybieleni. Panie, przynoszę moją modlitwę za nich. Nie wiem, jak mam się modlić. Mówimy z Tobą, Wszechmogącym Bogiem. Gdzie byłby człowiek i kto mógłby jako śmiertelnik przynieść właściwy sposób modlitwy przed żywego Boga? Ty możesz wziąć to ABC małego chłopca i utworzyć z tego zdanie. Tak samo możesz teraz przeoczyć te słowa, które niewłaściwie wypowiedziałem, i tylko na to patrzeć, co wierzę, Panie. Ja Tobie wierzę. Wierzę temu słowu. Wierzę za każdego, kto tu jest. Przynoszę ich teraz przez wiarę do tamtego ołtarza, Panie, gdzie pomiędzy nami i tym wielkim Jahwem stoi krew Jego Syna Jezusa. Ta krew będzie dla nas mówić. Gdy Go uderzyłeś na Golgocie, powiedziałeś, mów, Jego macie słuchać. Biblia mówi, że ta krew mówi lepiej niż krew baranów w Starym Testamencie. Krew Chrystusa mówi lepsze rzeczy niż krew Abla, większe. Panie, wypowiedz wykupienie dla nas, gdyż wzywamy Cię przez krew. Wielki Ojcze życia, złącz nas razem. Panie, jeśliśmy zgrzeszyli, weź to od nas precz. Nie chcemy takimi być, Panie. To nie jest nasz zamiar. Poznajemy, że żyjemy w strasznym, ciemnym dniu. Jak powiedzieliśmy na początku, idziemy do góry, przez nierówny teren. Ścieżka jest ciemna, lecz niesiemy światło. Chcielibyśmy ją poznawać krok za krokiem, w czasie drogi, aż osiągniemy w końcu wierzchołek góry. Tak jak to jest opisane w Podróży Pielgrzyma. Prowadź nas, o pasterzu. Wielki Jahwe, kieruj nas przez Twojego Ducha. Wiemy, że jesteśmy daleko od tego oddaleni, być dziełem mistrzowskim, lecz patrzymy tam, z czego zostaliśmy wykuci, na to prawdziwe dzieło mistrzowskie i w nim pokładamy nasze zaufanie. Panie, przynieś nas do Niego. Spraw to. Uzdrów chorych, którzy tu są, Panie. Widzieliśmy Go jako uderzonego i umęczonego, lecz On był zraniony dla naszych nieprawości. Boże dzieło mistrzowskie zostało uderzone. On został zraniony dla naszych nieprawości. Sinościami Jego jesteśmy uzdrowieni. Panie, uzdrów teraz chorych w Twojej Bożej obecności. Wiemy, że jesteś tutaj. Oczyść nasze dusze i nasze serca od wszystkiego zła, od wszystkich złych myśli, od wszystkich złych rozmów, od wszystkiego, co jest przewrotne. Oczyść nas, Ojcze, prosimy o to, żebyś uzdrowił nasze choroby. Pozwól nam iść stąd w tej świadomości, że jesteśmy Twoimi poświęconymi dziećmi. Pod ochroną Twojej krwi mówimy słowo, przez krew. Spraw to, Panie. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Boże, Ojcze nasz, kładę ręce na te chusteczki. Namaść je Twoją obecnością, Panie. Niechby Twoja obecność była z nimi, gdziekolwiek dojdą. Gdziekolwiek będą położone na chore ciało, niechby zostało uzdrowione. I gdziekolwiek jest złamany dom, przyprowadź to do porządku, Panie. Ty wielki rzeźbiarzu, spraw to, Panie. Formuj i kształtuj nas za synów i za córki Boże. Wierzymy, że oblubienica otrzymuje teraz ostatni szlif. Ona zostanie uderzona przez wszystkie organizacje. Potem nastąpi wielkie żniwo. Zachowaj ją aż dotąd zdrowo i w radości, Panie, przez to, że Tobie służy w imieniu Jezusa. Amen. Miłuję Go, miłuję Go. Rozumiecie teraz, dlaczego Was łajam? To nie jest dlatego, żebym Was nie miłował. Ja Was przecież miłuję i chciałbym dzieło mistrzowskie dla mistrza. Muszę w ten sposób coś wyrwać. Lecz gdy dotrzymam w zgodności z tym słowem, pewnego dnia będę miał dzieło mistrzowskie. To się zgadza. Jezus powiedział, po tym poznają wszyscy ludzie, że jesteście moimi uczniami, jeśli macie miłość między sobą. Tak powinniśmy być połączeni między sobą miłością. Błogosławiony niech będzie ten związek. Podajmy sobie wzajemnie ręce.